ograniczyć do minimum, do jednego zdania. Tutaj były interesujące, odmienne, tak jak w przypadku państwa, odmienne interpretacje. Tak jak w przypadku państwa byli tacy, którzy twierdzili, że państwo zdało egzamin, i inni, którzy mówili, że państwo nie zdało egzaminu. Również jeśli chodzi o społeczeństwo, były zaskakujące różne interpretacje, a raczej w radykalizmie one się różniły. Znaczy byli tacy, którzy dowodzili, że istnieją w istocie dwa narody i trzeba by było je od siebie właściwie oddzielić i sfederalizować w jakimś sensie, prawda? To się nie wiąże z problemem autonomii śląskiej, ale w każdym razie autonomii dwóch różnych tradycji wrażliwości polskiej i tacy, którzy raczej nie dramatyzowali tego. W każdym razie temat jest na pewno ważny. Czego dowiedzieliśmy się i czy to są nowe rzeczy, czy po prostu dramat smoleński i następne miesiące ujawniły nam w pełni to, co o społeczeństwie widzieliśmy. Jak zawsze w porządku alfabetycznym będziemy prosili naszych panelistów. Zaczniemy od profesora Henryka Domańskiego. Bardzo proszę.
Czego dowiedzieliśmy się o polskim społeczeństwie? Moje pytanie dotyczy czego dowiedzieliśmy się ewentualnie o podziałach społecznych w Polsce. Podziały społeczne są tym, co konstytuuje każde społeczeństwo. Można to potraktować jako taką generalną charakterystykę. Czy coś się wyłoniło nowego, albo zaczęło się wyłaniać? Otóż moja teza jest taka, no nie jest odkrywcza, że w zasadzie nie ujawniło się nic nowego, natomiast wzmocniło się coś takiego, o czym było wiadomo mniej więcej od 2005 roku czy wcześniej. Natomiast pierwsza sprawa dotyczy tego, po czym poznać, że jakiś podział społeczny jest ważny. Kryterium może być tutaj widoczność podziałów. Jeżeli ludzie mobilizują się wysiłkiem zbiorowym, organizują się w jakieś kolektywy, wspólnoty, żeby osiągnąć cele i widać to na przykład na ulicach albo w zakładach pracy, no to możemy wnioskować, że podział jest ważny. W ciągu ostatnich 22 lat, powiedziałbym, mieliśmy do czynienia z takimi podziałami, które się manifestowały. To był przede wszystkim klasyczny konflikt industrialny klasowy, który był widoczny również w tamtym roku w postaci strajków. No to jest takie najbardziej coś oczywistego. On nie zniknął i wydarzenia ubiegłego roku nie miały nic jakby do rzeczy. Drugim takim widocznym podziałem w moim przekonaniu to jest podział na zwolenników tolerancji obyczajowej, pewnej elastyczności w stosunku do wartości, rozmaite parady, prawda, popierające gejów czy mniejszości seksualne są tego behawioralnym wskaźnikiem, z którymi również mieliśmy do czynienia i również w ciągu ostatniego roku. Natomiast tym nowym to był ten podział, który się uwydatnił na tle tragedii smoleńskiej. Czy jest to podział trwały? I w ogóle wokół czego on się koncentruje? Fenomen ubiegłego roku, tak bym to nazwał, pozwolił na zdefiniowanie tego podziału, bo przedtem można było go kojarzyć tak mniej więcej z podziałem na Polskę liberalną i solidarną, jeżeli chodzi o jakieś hasło, albo ze zwolennikami PiSu, takimi twardymi zwolennikami Platformy. Natomiast definicja z ubiegłego roku i która obecnie również jest adekwatna, to chyba jest to podział przede wszystkim na tych, ci, którzy stawiają świeczki przed Pałacem Prezydenckim, to są ci w moim przekonaniu, którzy się czują wykluczeni, zignorowani, którzy nie mają poczucia wpływu, którzy odczuwają, że po drugiej stronie występuje coś w rodzaju arogancji, a nawet pogardy, niekoniecznie manifestowanej, tylko po drugiej stronie są ludzie, którzy wiedzą lepiej, jakby próbują monopolizować tą wiedzę do realizacji swoich celów. Więc w gruncie rzeczy jest to podział, który się koncentruje, on się częściowo koreluje z tym, co pan poseł Dorn jakiś czas temu tutaj nazwał walką o prestiż, że polska scena polityczna jest temu podporządkowana. Można z tą tezą polemizować, ale w gruncie rzeczy to poczucie wykluczenia i braku wpływu trochę z tym koreluje, natomiast nie jest to samo. Otóż podłożem tego podziału, a podział każdy, żeby był ważny, to musi mieć jakieś podłoże strukturalne. On nie jest osadzony w konflikcie industrialnym, ponieważ po obu stronach są reprezentanci różnych kategorii, klas, warstw, kategorii społeczno-zawodowych. Może z lekko nad reprezentacją Platformy wśród przeciwników stawiania świeczek przed Pałacem Prezydenckim. Więc osadzenie w strukturze społecznej polega na tym, bym krótko powiedział, że podłożem tego podziału jest deficyt demokracji partycypacyjnej, czyli uczestniczącej, bo to jeżeli ludzie się czują wykluczeni, mają małe poczucie uczestniczenia, oddziaływania na coś, to to jest związane z tym, że nie uczestniczą w organizacjach na przykład trzeciego sektora, czy w jakimś takim ruchu oddolnym, który pozwala zaspokoić potrzeby wpływania. I na poparcie tej tezy, no to bym przytoczył wyniki badań, które prowadzimy od lat i porównujemy je z innymi krajami, no którego najlepszym wskaźnikiem, Państwo znają te badania, jest po pierwsze no fakt, że średnio rzecz biorąc Polacy mają najniższy stopień uczestniczenia w wyborach parlamentarnych czy w wyborach prezydenckich. To jest wskaźnik, objaw tego. Drugi to jest, że mamy jeden z najniższych wskaźników partycypacji w tak zwanych organizacjach obywatelskich czy trzeciego sektora. Według moich oszacowań sprzed kilku lat on wynosi 16%. 16% Polaków deklaruje, że uczestniczy albo jest członkiem takich organizacji. Dla porównania w Szwecji ten odsetek wynosi 84%. No, oczywiście są tutaj szczeble pośrednie, inne kraje, ale jakoś to się jedno nakłada na drugie. W związku z czym, gdyby jakieś predykcje tutaj formułować, no to można by powiedzieć coś takiego, że dopóki ten deficyt demokracji partycypacyjnej będzie miał miejsce w Polsce, dopóki nic tutaj się nie da z tym podziałem zrobić. Bo co się stało w tamtym roku? W tamtym roku mieliśmy wydarzenie, które było bodźcem do ujawnienia się tego podziału, to będzie katastrofa smoleńska, bodźcem przechwyconym, wykorzystanym przez główne siły polityczne, które potraktowały to częściowo instrumentalnie. Pragmatycznie trudno mieć, z pewnego punktu widzenia, trudno mieć za złe tym siłom politycznym, że posłużyły się tym jako orężem walki. Więc do pewnego stopnia ten czynnik zadziałał, można by rzec, w wyniku zdarzeń losowych, niemniej jednak zadziałał. I jak długo będzie działał? Myślę, że będzie działał tak długo, dopóki te dwie główne siły polityczne, które go utrzymują, będą w dalszym ciągu zainteresowane mobilizowaniem obu stron do działania na rzecz własnych interesów. Nie powiedziałbym, że ten konflikt, który się ujawnił w ubiegłym roku wokół problemu Smoleńska, żeby on przykrył te inne podziały, o których tutaj mówię, w szczególności ten klasyczny konflikt industrialny, bo to jest niemożliwe. On będzie trwał, dopóki są nierówności społeczne, a więc prawdopodobnie do końca każdego społeczeństwa. Nie wybiegniemy tak daleko w przyszłość. Natomiast będzie temu towarzyszył, tym innym podziałem będzie definiował naszą scenę społeczną. To, co mówię, jest bardzo ogólne, już nie wnikam, jakie są tego konsekwencje, prawda? No, konsekwencje są głównie takie, że to nie jest taki konflikt, który sprzyja modernizacji czy mobilizacji. Czasami konflikt klasowy może być takim czynnikiem, który rozładowuje sytuację z pewną klapą bezpieczeństwa, prawda? Tutaj to raczej takiej klapy bezpieczeństwa nie widzę funkcjonalnych aspektów tego konfliktu. Zmierzając powoli do końca, dodałbym, że w ubiegłym roku, albo właściwie na przestrzeni ostatnich lat, ale one się ujawniły w ubiegłym roku i też trochę w tym, pewne inne mechanizmy, które zaczną działać długofalowo na strukturę społeczną w Polsce, będą miały konsekwencje systemowe. Pierwszy to jest wynik badań porównywania w czasie, mianowicie wyraźnie zaznaczył się spadek, przejdę tutaj już na taki poziom mikro, spadek zależności między poziomem wykształcenia, osiągnięciami zawodowymi ludzi i zarobkami. Do tej pory mieliśmy wzrost tej zależności, co można było traktować jako wskaźnik wzrostu merytokracji, która ta merytokracja jest zawsze dobrym zjawiskiem, korzystnym dla efektywności ekonomicznej systemu. Poza tym dla ludzi to jest zasada sprawiedliwa, sprawiedliwego nagradzania, jeżeli się ludzi nagradza za zasługi, za własne osiągnięcia. Otóż ujawnia się od paru lat, ale ubiegły rok był tego kolejnym punktem takim obserwacji, spadek tej zależności, co wskazuje na dysfunkcję systemu społecznego i będzie miało na pewno długofalowe konsekwencje przeciwne do pozytywnych konsekwencji merytokracji. Nie będzie to prowadziło oczywiście do takich konfliktów, z jakimi mamy do czynienia w przypadku tego podziału głównego, młodzi ludzie, którzy kończą studia, a nie osiągają odpowiednio wysokich pozycji, nie są odpowiednio wynagradzani, nie będą szli na barykady, no ale będą reagować na to w inny sposób, chociażby emigracją. Więc konsekwencje tego są o wiele bardziej poważne, ale to jest jeden z przykładów takiej zależności, takiego mechanizmu, którego gołym okiem nie widać, a badacze struktury społecznej ewentualnie go odkrywają. I druga rzecz, to ja bym powiedział, że przesunięcie, bardzo konkretnie to powiem, przesunięcie składek emerytalnych z OFE do ZUS-u mogło zadziałać w takim kierunku, w kierunku blokującym rozwój orientacji indywidualistycznych, no znaczy z oczywistego względu, że jednak OFE to było tym mechanizmem, który wiązał przyszłe emerytury, przyszłe nagrody, mówiąc innymi, z zasługami, w cudzysłowie z zasługami, czyli z wkładem, osłabiał zależność między, znaczy wzmacniał system OFE, zależność między nakładami, indywidualnymi nakładami jednostek, a nagrodami. Ten ruch, który ma różne uzasadnienia oczywiście z punktu widzenia rządu, to jest jednym z takich elementów, który nas jakby, no nie powiem nas, ale blokuje Polskę na drodze do takiego społeczeństwa bardziej, powiedział, klasy średniej czy zmodernizowanego, gdzie jednak orientacje indywidualistyczne odgrywają dużą rolę. Chyba tym wątkiem zakończę. Dziękuję.
Pani profesor Liza Poleszczyk, bardzo proszę.
Proszę Państwa, będę się starała zmieścić w 10 minutach, ale chciałabym zacząć od tego, że kiedy dostałam zaproszenie do udziału w debacie, to uderzył mnie bardzo tytuł, mianowicie co nowego wiemy o społeczeństwie. I zaraz sobie pomyślałam, no dobrze, ale kto to jest my? Innymi słowy, kto jest tym podmiotem, który wie o społeczeństwie? Po drugie, czy my coś nowego wiemy, czy my coś nowego raczej mówimy o społeczeństwie? No i wreszcie po trzecie, czy jesteśmy w stanie coś nowego dostrzec? Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli ten taki fakt podstawowy, mianowicie, że ponieważ społeczeństwo jest bytem trudno uchwytnym i bardzo abstrakcyjnym, to tak naprawdę możemy raczej mówić o procesie stanowienia społeczeństwa w dyskursie publicznym. Ponieważ jeszcze dodatkowo musimy zwrócić uwagę na fakt, że to, co mówimy o społeczeństwie, jest słyszane i staje się elementem tej rzeczywistości społecznej. Wiem, że to brzmi okropnie mętnie i dlatego postanowiłam podać Państwu parę przykładów tego, co mam na myśli, co jest skądinąd bardzo dobrze znane w literaturze, która zajmuje się na przykład takimi efektami jak przejęcie sondaży przez media i wykorzystywanie ich do generowania newsów. No, mianowicie pierwszy taki przypadek, który prześledziliśmy w projekcie, który realizowaliśmy w Instytucie Socjologii, to był przypadek korupcji. Mianowicie przed ujawnieniem afery Rywina o korupcję pytano raz na jakiś czas. Natomiast po tym, kiedy afera Rywino się ujawniła, to w samym tylko roku ujawnienia tego sondaże na temat korupcji, gdzie pytano ludzi o to, czy jest korupcja, jak duża jest to korupcja i tak dalej, było kilkadziesiąt. I każdy, kto żył, pytał Polaków o korupcję, a następnie wyniki tych sondaży publikował, lamentując i rozdzierając szaty nad tym, że w Polsce jest korupcja i Polacy ją dostrzegają. Kiedy nanieśliśmy to na oś czasu, to okazało się, że im więcej pytano, im więcej publikowano, tym większą Polacy dostrzegali korupcję w bardzo różnych wymiarach. I to jest pierwszy przypadek, który daje nam do myślenia, mianowicie na ile mówienie o tym, jakie jest społeczeństwo i mówienie potem społeczeństwu, co ono myśli i co ono mówi, jest czynnikiem przyczyniającym się do tego, jakie ono się staje może nawet. Przypadek drugi to jest już przypadek, który jest bezpośrednio nas tutaj przyprowadził, mianowicie myśmy prześledzili dynamikę tego, co działo się wokół żałoby po katastrofie smoleńskiej i prawdopodobnie gdybyśmy prześledzili żałobę po Janie Pawle II, to doszlibyśmy do takich samych konstatacji. Mianowicie zaczęło to się tak, że kiedy ta straszna rzecz się wydarzyła, ludzie rzeczywiście spontanicznie zaczęli się zjawiać w miejscach symbolicznych. W miejscach symbolicznych w tym znaczeniu, że czuli, że chcą coś wyrazić, czuli bardzo głęboką empatię. No i to, co przychodziło im do głowy, no to oczywiście te symbole, które są nam dostępne, czyli znicz, czyli kościół, czyli kwiaty, czyli pałac prezydencki i okolice, które no, są takimi okolicami symbolicznymi, państwowymi. I kiedy się tam z nimi było, to było bardzo wyraźnie widać ich bezradność i pewnego rodzaju bezbronność. Mianowicie to, że oni nie mieli niczego więcej do dyspozycji oprócz tych zniczy i tych kwiatów. I że po prostu tam błąkali się trochę w milczeniu, trochę rozmawiali w grupkach, ale bardzo niewiele. I była to taka bardzo specyficzna atmosfera. Ale zaraz potem ich obecność została dostrzeżona. I zaczął się dyskurs wokół owego zjawiania się i zaczęto stawiać sobie publicznie pytania, po co się zjawili, jakie mają motywacje, kto się zjawił i tak dalej. I dyskusja i zaczęły się pojawiać takie pytania, czyżby nowe znaki jedności narodowej, a może to znowu skończy się tak samo, że tak się ci Polacy poderwą, a potem znowu opadną i nic z tego wszystkiego nie będzie. Więc jedni wyrażali nadzieję, drudzy wyrażali sceptycyzm. No ale oczywiście im więcej o tym mówiono, tym więcej ludzi ściągało w te okolice z różnych bardziej lub mniej przypadkowych względów. No i wtedy, kiedy zaczepiał ich dziennikarz i pytał, czemu pan tu przyszedł, to pan wzruszał ramionami i mówił, nie wiem, przyszłem, bo tak wszyscy przychodzą, właściwie sam nie wiem dlaczego. No i wtedy pojawiała się taka interpretacja, no proszę, tak, jednak nic z tego nie będzie, nie ma żadnej jedności, wszystko to w ogóle nie ma sensu, to jest wszystko pustak, to jest wszystko pozorne. No i następnie, jak sobie dalej prześledzimy tę dynamikę, no to potem zaczęło się formatowanie grupy obrońców krzyża, takie formatowanie, naznaczanie, etykietowanie, jacy to oni są, więc pojawili się kontrmanifestanci, no i wszystko to skończyło się wielkimi, tragicznymi podziałami. Ja nie chcę skupiać się i przywoływać wyników tej analizy, którą zrobiliśmy, ale generalnie rzecz biorąc, chcę tylko zwrócić uwagę na fakt, że nie możemy tak łatwo zadać pytania, co nowego wiemy o społeczeństwie, ponieważ w odpowiedź na to pytanie uwikłane jest to, co my o nim mówimy, o co społeczeństwo pytamy i dlaczego pytamy właśnie o to. I to są pytania, które mnie osobiście prowadzą do takiej konkluzji, że koniecznie musimy zacząć się zastanawiać nad społeczną odpowiedzialnością wobec społeczeństwa, która dotyczy tego, co mu o nim samym mówimy i jakie lustro mu podstawiamy, o co go pytamy, dlaczego i tak dalej. Oraz o to, czy potrafimy coś nowego dostrzec, czy też w naszych pytaniach cały czas odtwarzane jest coś, co pan Staśkiewicz nazwał starym paradygmatem i starym modelem, który sprawia, że żyjemy w stanie nierzeczywistości i również żyjemy w stanie nierzeczywistości społecznej. Myśmy, proszę Państwa, właśnie skończyli taki projekt, w ramach którego zrobiliśmy naprawdę bardzo porządną rekonstrukcję treści dotyczących społeczeństwa, które pojawiły się w szeroko pojętym dyskursie publicznym. Wypowiedzi polityków, analiza treści prasy, czyli co nam o nas samych powiedziano. Nie chcę komentować tego, co wyszło, aczkolwiek no, można powiedzieć, że powtarzamy to samo od XIX wieku, mniej więcej. W tym topos pod tytułem potrafimy się jednoczyć w chwilach katastrofy, a w czasach pokoju nie potrafimy, no towarzyszy nam nawet od wieku XVIII. Ale najciekawsza rzecz to chyba jest to, że myśmy zaczęli rozmawiać z ludźmi i pokazywać im to, pokazywać im te cytaty, pokazywać te wyniki. No oni tak pokiwali głowami, jedni byli bardziej upokornieni i mówili, no skoro tak mówią, to musimy tacy być. Ale jeden pan chyba to najlepiej skonkludował, ponieważ to przejrzał, wzruszył ramionami, powiedział, a tak, oni nas źle obserwują. To mi przypomina nastroje w polskiej socjologii po roku 80, kiedy ujawniła się Solidarność i mieliśmy taką ogromną falę wstydu, że nikt tego nie przewidział, tak? Że myśmy robili te nasze badania i ciągle wychodziło na to, że ten cholerny naród, to społeczeństwo popiera ten socjalizm, a potem nam wywinęli taki numer, że się okazało, że ileś tam milionów wyszło i okazało się, że zjawił się ten mały chłopiec, który powiedział, cesarz jest nagi i nagle proszę bardzo okazuje się, że w ogóle jesteśmy inni. Więc ja chcę może na koniec bardzo krótko powiedzieć, czego ja się dowiedziałam o społeczeństwie w ubiegłym roku, nie roszcząc sobie pretensji do tego, że jestem tutaj reprezentantem jakiejś szerszej kategorii. No oprócz tego, że dowiedziałam się, że nic o nim nie wiem i że tak naprawdę należy radykalnie, ja przynajmniej tak uznałam, należy radykalnie zmienić sposób, nie wiem, badania, może właśnie na bardziej partycypacyjnym, może raczej należy otworzyć jakieś kanały artykulacji, niech ludzie sami o sobie mówią, a my tylko pokornie, jak Alain Touraine, stójmy z boku i pomagajmy im, żeby oni sami osiągnęli jakąś samoświadomość. To dowiedziałam się również w takim sensie pozytywnym, popartym naukowo, że po pierwsze, ogromnym problemem w moim odczuciu jest to, że z naszych bardzo dużych badań ilościowych, ale pewnie nie będę opowiadać, jak zostały pomyślane, żeby uniknąć pułapek powtarzania nam stereotypów, których się wyuczyliśmy w mediach, że po pierwsze ludzie przede wszystkim nie znają swoich pozytywnych obywatelskich możliwości. Specjalnie tak to ujmuję, bo myśmy w badaniu pytali nie o znajomość praw obywatelskich typu wolność słowa i tak dalej, tylko czy on wie, do kogo zadzwonić, jak mu się zepsuje hydrant, albo czy ma prawo poprosić ZOS o bezpłatny przewóz karetką pogotowia osoby niepełnosprawnej albo starszej. I ludzie tego kompletnie nie wiedzą, więc nie oczekujmy od ludzi, że będą się angażować w walkę na rzecz dobra wspólnego, jeżeli oni przede wszystkim nie wiedzą, co pozytywnie oni jako ludzie w sferze pozytywnych pragnień mogą zrobić. I to jest bardzo niepokojące. Po drugie, dowiedziałam się, że ludzie nie wiedzą, na jakim świecie żyją, ponieważ nie mają dostępu do informacji publicznej, a to, co dowiadują się z mediów, to ich nie przekonuje i temu po prostu nie wierzą. Więc jeżeli nie wiedzą, na jakim świecie żyją i jeżeli nie znają możliwości swojego pozytywnego oddziaływania, no to jest bardzo niepokojące w perspektywie partycypacji. Dowiedziałam się również, że ludzie mają narastające poczucie, że są obiektem eksploatacji. I to niekoniecznie eksploatacji komercyjnej, bo przed tą uważają, że potrafią się bronić, ponieważ wiedzą, że reklama to reklama i że ona nie udaje, że jest czymś innym. Natomiast uważają, że są obiektem eksploatacji mediów, obiektem eksploatacji politycznej i coraz większa część ludzi mówi, to ja mam to w nosie i jeżeli nie idę głosować, to nie dlatego, że jestem leniwy i nie mam poczucia obywatela, ale nikt nie powinien narzucać mi obowiązku, którego nie jestem w stanie odpowiedzialnie zrealizować. Dowiedziałam się również, że ludzie uciekają w normalność, ponieważ jest to najlepsza zasłona dymna, ponieważ teraz a propos podziałów, o których się ciągle mówi, to jest tak, że jak prześledzimy sobie nasz własny socjologiczny dyskurs o tym, to szczególnie w mediach on przybiera taki charakter, że my nie mówimy o rozkładzie statystycznym, prawda? Tylko koncentrujemy się na ekstremach, czyli bierzemy młodych i bierzemy ludzi 65+, pomijając cały środek i potem mówimy tak, młodzi są tacy, starzy są tacy. I otóż z naszych analiz wynika, że o 60 do 70% społeczeństwa my w ogóle nic nie wiemy, bo oni są właśnie gdzieś w środku, nie są ani starzy, ani młodzi. Zresztą w mediach ciągle się mówi, że Polacy chcą być przede wszystkim normalni. Słucham?
Tak na ogół bywa.
No tak na ogół bywa, tak. Że Polacy chcą być nade wszystko normalni i oni się tego bardzo dobrze nauczyli. Jak my chcemy z nimi tak porządnie od serca porozmawiać, to mówią, nie ma o czym, ja jestem normalny i uciekają. I wreszcie dowiedzieliśmy się, że ludzie mają bardzo głębokie poczucie, że są też eksploatowani jakby tak symbolicznie. Na przykład, jeżeli chodzi o dyskusje bardzo gorące wokół książki Grossa, to ta temperatura emocjonalna spowodowana jest tym, że ludzie odbierają to jako oskarżenie ludu, prawda? Nie inteligencji, nie intelektualistów, tylko że gdzieś ta wina nas wszystkich jako wspólnoty jest gdzieś jakby przerzucana na tych chłopów, na tych ciemnych i tak dalej. No i wreszcie, że ludzie bardzo się boją ujawnić, że bardzo się boją wyjść w przestrzeń publiczną, ponieważ nie mają narzędzi, nie mają skryptów, począwszy od takich zupełnie prostych, na przykład ludzie nam mówili, bardzo szanuję niepełnosprawnych, strasznie bym chciał ich pomóc, ale jak widzę kogoś takiego, to nie wiem, jak to zrobić, czy się, żeby go nie obrazić, żeby jakoś nie wejść mu z butami w duszę, więc bardzo nam brakuje drobnych, codziennych rytuałów i skryptów publicznych, które by sprawiły, że to ujawnienie się w przestrzeni publicznej byłoby dla ludzi bezpieczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Mirosława Grabowska, bardzo proszę.
Rok 2010 to prawdziwy annus horribilis, to jest rok katastrofy smoleńskiej i powodzi. Przed przerwą o powodzi też była mowa, ale ja o powodzi mówić nie będę. Nie będę też mówiła o samym tym wydarzeniu, natomiast przypomnę, że po katastrofie, no stosunkowo szybko, prawie że natychmiast ujawnił się dojmujący żal i nastał czas żałoby narodowej i tej oficjalnej i przeżywanej indywidualnie, autentycznie, głęboko, także żałoby grupowej, środowiskowej. Nasuwało się porównanie do żałoby po śmierci Jana Pawła II, jednak papież odchodził w znacznej mierze spełniony, można powiedzieć, że nas oswoił ze swoim umieraniem. Natomiast tym razem stanęliśmy wobec przerwanej kadencji, niedokończonych biografii politycznych, nagłej śmierci w tragicznych okolicznościach. Zgroza tej katastrofy i poruszające przeżycia żałoby przyniosły wyzwolenie z takich zrutynizowanych walk i potyczek politycznych. Zobaczyliśmy naszą wspólnotę w innym świetle. Wszystko nagle wydało nam się lepsze, paradoksalnie, lepsze właśnie. Przeszłość, teraźniejszość, nawet i przyszłość, ludzie, ale także i instytucje. Dużo lepiej ocenialiśmy zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego brata Jarosława Kaczyńskiego. Tak dużego skoku na plus w ocenach pozytywnych, jak w przypadku Jarosława Kaczyńskiego po katastrofie smoleńskiej, ja w danych CBOS-u nie znalazłam. Ale to dotyczyło nie tylko ludzi, to dotyczyło także rządu, sytuacji w kraju i także dotyczyło przewidywań co do przyszłej sytuacji politycznej, gospodarczej. One się stały bardziej optymistyczne. Poprawiły się notowania Kościoła, poprawiły się notowania Sejmu i Senatu. Ten annus horribilis wyzwolił w nas dobre emocje, empatię, poczucie wspólnoty, solidarność, jak gdyby otworzył lepszą część nas samych. Formułowane były rozmaite wyjaśnienia tego fenomenu, od wyjaśnień psychoanalitycznych, poczynając poprzez zdroworozsądkowe. Ja tutaj chcę wspomnieć o koncepcji Emila Durkheima. On niemal w całej swojej twórczości zajmował się normami i więziami społecznymi albo ich brakiem, słabością i brakiem. W samobójstwie argumentował, że w sytuacji anomii jednostka odczuwa niepewność, zagubienie, co w skrajnych przypadkach prowadzi do samobójstwa. Dowodził, że wielkie wydarzenia, i te radosne, i te tragiczne, mobilizują i powodują wzrost integracji społecznej. W samobójstwie znajdziemy dużo danych na ten temat. No dla przykładu tylko, w wielu krajach w okresie wiosny ludów spadła liczba samobójstw i stopa samobójstw. Spadła także stopa samobójstw w czasie wojny francusko-pruskiej w latach 1870-71 i to zarówno po stronie wygrywającej, jak i po stronie przegrywającej. Już nie wspomnę o tym, że w czasie Solidarności spadła liczba w 81 roku o 1/3. Zacytuję tutaj Durkheima. Otóż zarówno wielkie wstrząsy społeczne, jak i wielkie wojny z udziałem ludu ożywiają uczucia zbiorowe, pobudzają patriotyzm, wiarę polityczną, wiarę narodową, skupiając działania na tym samym celu, przynajmniej na jakiś czas, podkreślam to, silniej integrują społeczeństwo. Jednostka mniej myśli o sobie, a więcej o wspólnej sprawie. Katastrofa smoleńska i żałoba po niej wprawdzie nie trwała tak długo jak wojna francusko-pruska czy Solidarność, ale przynajmniej na jakiś czas, 2-3 miesiące, uczyniła z nas wspólnotę mocno zintegrowaną, zjednoczoną we współczuciu, żalu, czującą więź z ofiarami katastrofy i z żałobnikami. Nie trwało to długo, to się skończyło gdzieś między lipcem a sierpniem, no dlatego, że ta katastrofa i ta żałoba miała swój ciąg dalszy, a właściwie dalsze ciągi na bardzo różnych poziomach i w różnych sferach życia. Nie będę się tymi dalszymi ciągami zajmowała, tylko je wymienię. Przyspieszone wybory prezydenckie, walka o krzyż, zabójstwo w biurze poselskim PiS w Łodzi, śledztwo w sprawie przyczyn tej katastrofy. Tu jednak dodam, że to śledztwo jak gdyby wyprowadza nas poza granice kraju, bowiem katastrofa smoleńska ma też wymiar międzynarodowy, jest trwale uwikłana w historyczne i obecne relacje polsko-rosyjskie. Pod Smoleńskiem rozbił się samolot wiozący prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i liczną polską delegację na uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. No, wprawdzie media przynosiły nam obrazy współczucia ze strony Rosjan, ale te gesty współczucia, te oznaki solidarności zostały przesłonięte przez kwestie związane ze śledztwem, a ponieważ te śledztwa trwają, więc problem się jątrzy. Dzisiaj, w rok po katastrofie pod Smoleńskiem, współczucie, żal i poczucie zjednoczenia zatraciły się w walkach i potyczkach, które wróciły ze zdwojoną siłą w różnych sferach życia, notowania polityków, notowania instytucji politycznych. Wróciły do naszej polskiej niskiej normy, a społeczeństwo odczuło, tak przynajmniej ludzie twierdzą w badaniach, narastanie agresji w życiu politycznym i społecznym. No, kompleksowa analiza tego okresu i jego konsekwencji na pewno będzie jeszcze dalej prowadzona. I moją tezą jest, że obraz Polski po katastrofie smoleńskiej zasadniczo się nie zmienił, natomiast nabrał głębszych barw i ostrzejszych konturów. Zasadniczo nie różni się on od obrazu sprzed 10 kwietnia i chcę to Państwu pokazać na kilku dosłownie danych. Danych jest więcej, ale wszystkich ich nie będę pokazywała. Przepraszam bardzo, nie najlepiej widzę ekran. Nie będę wygaszała tutaj tych slajdów z boku, bo nie wszystkie mam czas Państwu pokazać, ale chcę pokazać, co następuje. To są wyniki wyborów prezydenckich w 2005 i 2010 roku. Jest tutaj naniesione poparcie dla Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego, to są te czerwono-różowe linie, oraz Lecha i Jarosława Kaczyńskich, to są te niebieskie linie, ze względu na wiek. No, jeśli Państwo się temu przyjrzycie uważnie, to te linie są niemalże, one są krzywe, ale one są, no, przebiegają równolegle. Tyle tylko, no, że Lech miał w ogóle wyższe poparcie niż Jarosław, ale struktura tego poparcia ze względu na wiek się właściwie nie zmieniła. to samo ze względu na miejsce zamieszkania. No tam są pewne niewielkie zmiany, ale proszę Państwa, znowu, no Lech lepiej, Jarosław gorzej, ale struktura poparcia ze względu na miejsce zamieszkania się nie zmieniła. Wykształcenie, no prawie że równoległe linie, tak w odniesieniu do Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego, jak w odniesieniu do Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy tutaj dobrze klikam. Praktyki religijne. No tutaj Państwo widzicie, że jednak Lech Kaczyński jak gdyby sięgał szerzej. Gdy chodzi o Jarosława, to on praktycznie nie ma zwolenników, nie miał zwolenników wśród niepraktykujących, a jednak Lech Kaczyński miał. To jest mała kategoria, w niej się wyborów nie wygrywa, ale pokazuje tylko strukturę poparcia. Tutaj Państwo macie trzy wyniki dla PiS-u po wyborach 2005, po wyborach 2007 i po wyborach 2010 roku. Zrobiłam taką samą analizę przez podstawowe, jak to się mówi, zmienne cechy społeczno-demograficzne dla PiS-u, dla Platformy Obywatelskiej i dla SLD. Nie mogę Państwu tego wszystkiego pokazać, natomiast chcę jeszcze pokazać jedną tylko mapkę na końcu, nie moje dzieło, tylko Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli do niej zdołam dojść. Tak. Już. Tak, bardzo proszę, bo na przedostatnia chyba jest, widać mapkę. Tak jest, prawda? To jest z Państwowej Komisji Wyborczej. To są wyniki wyborów prezydenckich 2005 po lewej i 2010 roku po prawej. Poparcie dla to niebieskie Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. No widzą Państwo, że także jak gdyby w rozkładzie terytorialnym to się zmieniło o tyle, że Jarosław Kaczyński ma poparcie, no można powiedzieć, węższe, natomiast Lech Kaczyński miał poparcie większe, sięgał jak gdyby dalej. I już wracam na swoje miejsce. No te dane, ta analiza przekonuje mnie, że konflikt, że podział społeczny i konflikt polityczny od 2005 roku, jego struktura właściwie się nie zmieniła, że po prostu ten podział i ten konflikt no, nabrał głębszych, można powiedzieć, bardzo głębokich barw i bardzo ostrych konturów, natomiast zasadniczo jest to ten sam konflikt, co przed katastrofą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Profesor Ireneusz Krzemiński, bardzo proszę.
To się włącza. To. No, to bardzo tutaj dobrze, że tu Mirka pokazała te obrazki. Ja się nie zdecydowałem, ale ona ma sekretarki teraz, to właściwie jest w lepszej sytuacji. A jako zwykły profesor to nie mam sekretarki, to nie zdążyłem tego pokazywać, bo też mam jedną tabelkę, ale zupełnie inną, którą bym pokazał, ale ją Państwu opowiem. Ponieważ w odróżnieniu od koleżanki Gizy uważam, że jest rzeczywistość rzeczywista i że społeczeństwo istnieje. Jestem tak bezczelny po prostu i zarozumiały, że myślę, że coś wiem o tym społeczeństwie. Przy okazji jeszcze chcę powiedzieć, że Turen to była dla mnie idea socjologii zaangażowanej, a nie stania z boku. Więc zacznę też od żałoby, ale chciałem się odwołać po prostu do takich wspaniałych, przekonujących i pokazujących zresztą taki ludzki wymiar teorii socjologicznych, o których zresztą Mirka wspominała przed chwilą, analiz Antoniego Sułka, właśnie żałoby, zwłaszcza tego pierwszego tygodnia, żałoby narodowej, kiedy on się odwołał do Dürkheima, również pokazując, jak te zachowania zbiorowe, od tych spontanicznych zachowań, które miały miejsce w różnych miejscach, one oczywiście później skupiły się w tym miejscu, które było symboliczne dla nie tylko Polaków, ale znajdowało się właściwie w wiadomościach całego świata, bo tam koczowały telewizje i europejskie, i amerykańskie. Opodal, nie opodal, i pokazywały ten obrazek, który przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu się koncentrował, że to właściwie można zinterpretować, te zachowania i spontaniczne, ale również instytucjonalne zachowania, na przykład instytucji państwowych, jako wyrażające to, co jest takim sensem żałoby, odbudowania właśnie poczucia więzi, odbudowania stabilności, odbudowania poczucia jedności w grupie, która jest dotknięta taką katastrofą. Żałoba zawsze ma takie funkcje właśnie jednoczenia, nie dziwnego, że przecież pogrzeby kończą się, jak wiadomo, specjalną tak zwaną stypą, prawda? Otóż tutaj było to rodzajem takiej spontanicznej, bardzo mocnej obchodów, bardzo mocnych obchodów tej żałoby. No, ja od początku uważałem, że to jest oczywiście bardzo słuszna interpretacja i pokazująca pewien taki dominujący również obraz tej sytuacji w refleksji, w samoświadomości. Tyle tylko, że tutaj trzeba było podkreślić rolę mediów. Tutaj z kolei się zgodził z koleżanką Gizo, że ona odegrała tutaj ogromną rolę w kreowaniu tego miejsca symbolicznego. Ale to miejsce symboliczne od początku właściwie było również naznaczone nie tylko spontanicznymi działaniami, ale całkiem świadomymi działaniami organizacyjnymi, politycznymi. I okazuje się, że jeżeli byśmy teraz sobie, jak sobie przypominamy tę żałobę, o czym wspominał na przykład Aleksander Hall, według przekazów telewizyjnych, to można je uznać za taką oficjalną oprawę i tej podstawowego sensu żałoby, która polegała na przywróceniu jedności, poczucia wspólnoty mimo wszelkich różnic, które wcześniej były, i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo szybko uruchomiła się druga scena, nieoficjalna, scena internetowa, ponieważ żałoba, moim zdaniem, to poczucie wspólnoty zostało przerwane bardzo szybko. Decyzja o, jak to się wówczas mówiło, pochówku pary prezydenckiej na Wawelu była od początku sprawą, która natychmiast podzieliła owe zjednoczone polskie narodowe społeczeństwo. I scena oficjalna, czyli te telewizje, które przekazywały nam obraz krakowskiego przedmieścia, komentarze, właściwie wszystkie telewizje komercyjne przecież zawiesiły swoje normalne ramówki i też uczestniczyły w tym obrzędzie narodowej żałoby, to jednak w internecie to, co się pod koniec tego okresu oficjalnej żałoby działo, zupełnie było czymś innym niż to, co pokazywały owe telewizje. Tam była po prostu od początku wojna, można powiedzieć, tych internautów, którzy byli za Wawelem i tych, którzy byli przeciw Wawelowi, w niesłychanie ostrych słowach, czasami w ogóle nielicujących z okolicznościami. No i wydaje mi się, że tutaj od początku można powiedzieć, że ta teza o żałobie, jeżeli ona była prawdziwa, to dotyczyła naprawdę bardzo krótkiego czasu. I dlatego, gdybym miał teraz odpowiedzieć na pytanie, co nowego dowiedziałem się o polskim społeczeństwie, to bym odpowiedział podobnie jak moja poprzedniczka, że nic specjalnie nowego się nie dowiedziałem. Natomiast znowu ze swoją zarozumiałością mogę powiedzieć, natomiast pewne rzeczy, które się jawnie ujawniły, potwierdzały pewną tezę, którą od dawna zresztą już w różnych swoich tekstach pisałem. Ponieważ te mapki, które pokazała profesor Grabowska przed chwilą, które pokazują różnice wyborcze, one w gruncie rzeczy zakorzenione są w pewnym bardzo istotnym konflikcie, który jest moim zdaniem istotną bazą podstawowego konfliktu politycznego między PiS a PO. Mianowicie, co jest w nie zaangażowane? I właśnie konflikt wokół obchodów żałoby, wobec wyboru oprawy symbolicznej, która ma temu towarzyszyć, tej reprezentacji zbiorowych uczuć i zbiorowych sensów, ten konflikt, który się rozpętał bardzo szybko, mimo tej zakamuflowanej konwencji, kampanii wyborczej Jarosława Kaczyńskiego, który rzeczywiście odniósł swój ogromny sukces, czego nie docenił, jak widać zresztą. Otóż ten konflikt dotyczy sprawy niezwykle ważnej, a właściwie wprost w dyskursie publicznym, a nawet właściwie w dyskursie politycznym nie wyjawianej, że tak mogę powiedzieć. Moim zdaniem dotyczy to kwestii tożsamości narodowej i treści świadomości narodowej. To jest w ogóle podstawowy konflikt, który tu się uruchamia, który tak naprawdę otwiera znowu pole do tych niejasnych określeń o kulturowych wymiarach konfliktu politycznego i który no, z całą mocą właśnie ujawnił się moim zdaniem przy okazji tego konfliktu, który po raz pierwszy otworzył się w tych obchodach żałobnych właśnie po decyzji o stworzeniu grobowca Lecha Kaczyńskiego i jego żony na Wawelu. Można powiedzieć tak, że to, co w tej chwili funkcjonuje jako swego rodzaju mit smoleński, to jest właściwie dowodem moim zdaniem na to, że konflikt, który się wokół niego ujawnił, jest bardzo głęboko zakorzeniony. Jest zakorzeniony w różnych modelach przeżywania polskości, w tym, co jest związane właśnie z tożsamością narodową, z koniecznością jej rekonstrukcji, co się przekłada zresztą bardzo plastycznie na dwie różne wizje polityki. I tak na dobrą sprawę. W ogóle nie chodzi tutaj o sprawy, powiedziałbym, konkretne, bo chodzi mi o pewną taką wizję polityki. Polityki pragmatycznej, polityki, która rozwiązuje problemy albo też im zapobiega, co tutaj bardzo słusznie pokazano, jak to państwo powinno zapobiegać rozmaitym problemom, na przykład nie pozwalać stawiać domów nad rzeką, która może się po prostu w czasie wzrostu wody wylać, prawda? Nawet bez takiej katastrofalnej powodzi, jaka to miała miejsce. To jednak jest rodzaj polityki pragmatycznej, polityki, która też jednocześnie wyznacza swoje pewne realne cele, takiej, która chce, aby oczywiście rosło w państwo i w siłę społeczeństwo, ale w takiej grze, jakby to powiedzieć, również z partnerami międzynarodowymi. Temu przeciwstawiona jest zupełnie inna polityka i moim zdaniem to nawet ostatnie wystąpienie prezesa Kaczyńskiego w telewizji, w TVN-ie, on miał taką rozmowę, prawda, bardzo dobrze pokazuje ten zarys tej polityki. To jest polityka, która jest oparta na tym, że głoszenie dobrego imienia, siły Polski, polskiego interesu jako takiego, który powinien tutaj być na tradycji opartej, polskiej tradycji, jest podstawowym celem w ogóle polityki. No, to jest właściwie to reprezentowanie Polski, polskiego ducha, polskich wartości w opozycji, w gruncie rzeczy takiej obrotowej opozycji wobec całego świata, bo Rosja niedobra, a Niemiec niedobry, można powiedzieć, już nie mówiąc o Unii Europejskiej, jest tutaj takim no, podstawową przesłanką. Ona jest moim zdaniem oparta na tym modelu polskości, który ma być właśnie nośnikiem pewnych trwałych wartości narodowych, który ma być nośnikiem czegoś specjalnego, co jest nie do pogodzenia jak gdyby ze światem, bez konieczności tutaj tupnięcia nogą, jeżeli mogę tak metaforycznie powiedzieć, ale wszyscy mówili metaforycznie, więc nie będę się specjalnie tutaj na teoretyczny, czysto teoretyczny język powoływać. Oczywiście można to zapisać moim zdaniem jednak w postaci bardzo, bardzo konkretnej teorii, dlatego że ta wizja polityki i ta wizja treści narodowych odwołuje się do określonych tradycji, do tradycji, które zresztą no, dało sobie znać również w czasie tej żałoby, na przykład o roli Kościoła, o tym, jak on szybko właściwie przejął tutaj również, czy włączył się bardzo sprawnie w tę pewną grę polityczną, która była za obchodami obecna, już za obchodami żałoby obecna, już nie mówiąc o kampanii wyborczej, prawda? No to aż było zaskakujące, jak dalece później Kościół zaangażował się w kampanię wyborczą, co wcześniej w ciągu kilku poprzednich kampanii mu się nie zdarzało po 93 roku. To jest jednak bardzo znaczące. A więc to by też był dowód na uruchomienie tego modelu Polski narodowo-katolickiej i tej wizji polityki, która jest pewnym powołaniem wobec świata jak gdyby, a nie sprawami takimi głupimi jak tam OFE czy tam czymś innym się zajmować one mają. No, to jest właściwie zresztą bardzo ciekawe, ponieważ Jeszcze na koniec tylko dwa słowa, bo właśnie ta tabelka, którą mógłbym wyświetlić, ale nie wyświetlę, dotyczy pewnych badań. Profesor Lachowicz-Tabaczek z Wrocławia, badań zresztą porównawczych z innymi krajami europejskimi, to takimi jak Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Niemcy. Te badania pokazały, no, bardzo precyzyjnymi zresztą miarami dokonywane, bardzo wysokiego stopnia identyfikacji narodowej Polaków. Polacy są dla Polaków, to przekonanie, że jest się Polakiem, ten element tożsamości narodowej jako tożsamości osobistej jest bardzo wysoki. Tylko Włosi mają na podobnym poziomie identyfikacji narodowej jako elementu własnej identyfikacji, podobny poziom w tym pomiarze. Ale jednocześnie Włosi, to paradoksalnie, szczególnie dobrze to można by komentować, różnią się od Polaków tym, że jednocześnie, kiedy porównuje się identyfikację z własną grupą i jej zróżnicowaniem oraz z grupami innymi, to wówczas okazuje się, że ten, jak to mówią ci badacze, in-group bias jest w Polsce niesłychanie wysoki, negatywny. Jest najbardziej negatywne poczucie, że wszyscy Polacy są właściwie tymi właściwymi, prawdziwymi Polakami. Poczucie zróżnicowania, no, które jest jednocześnie, nie mogę się identyfikować z całymi Polakami, bo zawsze są jacyś źli Polacy, prawda? To poczucie podziału wewnętrznego własnej grupy jest tutaj najwyższe ze wszystkich tych danych. Dlaczego mówię o Włoszech, gdzie on jest z kolei bardzo niski? No przecież Włochy wyrastają, zjednoczone Włochy, to jest niedawny ewenement w historii, wyrastają z tradycji bardzo zróżnicowanych, kulturowych, politycznych. Mimo to poczucie jakby jedności narodowej, można by to tak powiedzieć, wiedzieć, te miary tak można zinterpretować, i no, jest po prostu bez porównania, w ogóle bez porównania wyższe niż to, co jest w Polsce. A więc tutaj można powiedzieć, że znowu odwołuję się teraz jednak do twardych danych, które oczywiście koleżanka Giza może całkowicie lekceważyć, ale mnie mi się wydaje, że ich lekceważyć nie bardzo można, bo one zresztą są zgodne z tym stereotypem, który tutaj został przytoczony, że Polacy, autostereotypem, że Polacy w czasie kryzysu, w czasie zewnętrznego zagrożenia potrafią bardzo się jednoczyć i dobrze ze sobą współpracować. W czasie pokoju natychmiast się wszyscy ze wszystkimi pokłócą, by to się nawzajem nienawidzić. To zresztą taki wynik był naszego pierwszego badania antysemityzmu i stereotypach narodowych z 1992 roku, gdzie trudno mówić o tym, żeby jakakolwiek gazeta albo media powiedziały Polakom, co powinni myśleć. To właściwie tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Profesor Janusz Rejkowski, bardzo proszę.
Kiedy słuchałem profesora Krzemińskiego, to pomyślałem, że to, co chciałem Państwu powiedzieć, będzie troszkę jakby się okaże pewnym komentarzem do tego, co on powiedział. Ale zacznę, to w kilku krokach chciałem przeprowadzić pewne rozumowanie i zacznę od tej katastrofy. To była katastrofa różne, spotykają ludzi i narody i katastrofy bywają różne. Bezpośrednie katastrofy tej konsekwencje tej katastrofy dotykały stosunkowo ograniczony krąg ludzi. Nie tak jak na przykład w Japonii, gdzie konsekwencje tsunami dotykają bardzo wielu. Liczba ofiar, choć duża, była mniejsza niż w innych katastrofach, na przykład w tej słynnej katastrofie w Katowicach. Ale jej ogromny wpływ na uczucia społeczeństwa wynika z jej szczególnego znaczenia. To śmierć prezydenta i grona czołowych postaci państwa i życia publicznego to cios, który dotyka ukrytych w każdym z nas podstawowych przekonań dotyczących podstawowych zasad ładu społecznego. Takich zasad, od których zależy nasze poczucie bezpieczeństwa w świecie. Po to, żebyśmy czuli bezpieczni w świecie, świat wokół nas, takie podstawowe elementy tego świata muszą działać w miarę przewidywalnie i według pewnego porządku. Otóż śmierć tego grona ludzi z prezydentem to było naruszenie tego porządku. To jest wstrząs. Reakcja na taki wstrząs na ogół, i o tym mówiła na przykład pani profesor Grabowska, powołując się na Durkheima, to jest intensyfikacja więzi z własną grupą. W tym przypadku jest to wzmożenie uczuć narodowych. To jest tak, że troszkę, można powiedzieć tak, w sytuacji zagrożenia pojawia się także zwrot w kierunku konserwatyzmu. Jest sporo badań psychologicznych, które pokazują, jak narastają orientacje konserwatywne w sytuacjach społecznego zagrożenia. Także sądzę, że w tym przypadku mieliśmy do czynienia z pewną naturalną reakcją społeczną. Na marginesie wspomnę, że takie prowadzone od wielu lat badania zjawiska, które się nazywa zjawiska wyrazistości śmierci, mortality salience, pokazują, że w sytuacji, kiedy uobecniamy ludziom, skłaniamy ludzi do myślenia o własnej śmierci, narastają tendencje do identyfikacji własną grupą religijną lub narodową i zwiększa się tendencja do negatywnych reakcji wobec obcych. Na przykład amerykańskich studentów protestantów wobec Żydów. Otóż w takim przypadku wspólne czczenie ofiar jest bardzo naturalną reakcją, w której odczuwa się ową więź. Jest to odpowiednia forma bycia razem. I pierwsza wobec tego niezaskakująca informacja o Polakach to jest silna wśród Polaków identyfikacja ze własnym społeczeństwem, państwem i narodem, o czym też przed chwilą mówił profesor Krzemiński. Kiedy pojawia się taka sytuacja nagłości, groźby, katastrofy, to pojawiają się pewne reakcje człowieka, żeby coś z tym poradzić. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zrozumieć to, co się stało. Chodzi o odzyskanie kontroli poznawczej nad sytuacją. Ponieważ po pierwsze to jest niezrozumiałe, jak się mogło coś takiego stać. W związku z tym to, co staramy się zrobić wszyscy, to odzyskać ową kontrolę poznawczą nad sytuacją, a więc odpowiedzieć sobie na pytanie, co się stało i dlaczego się stało. Otóż naturalną tendencją ogromnej większości z nas w takiej sytuacji, czy zarówno w małych, jak i w dużych klęskach, katastrofach i innych, to jest zapytanie, kto jest winien. To jest poszukiwanie odpowiedzialnych za to, że to się stało, co się stało. Przy czym ta wina bywa rozumiana dwojako. Albo to się próbuje rozpatrywać w kategoriach przyczynowo-skutkowych. To znaczy, jaki łańcuch zdarzeń do tego doprowadził. Ale także można, część ludzi ma taką interpretację moralną winy. To jakiś grzech został popełniony i za ten grzech to się stało. Niedawno pan Świtoń zastosował tę interpretację w stosunku do katastrofy. Ale na ogół w złożonych i trudnych sprawach nie mamy wystarczającej wiedzy, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to się stało. Odpowiedź na pytanie, które nas satysfakcjonuje. W związku z tym pojawia się tendencja do wymyślania powodów, do generowania różnych hipotez i wyjaśnień, przypuszczeń, które mają dać nam subiektywną pewność, że to, co się stało, ma sens, ma czymś się wyjaśnia. Kiedy zatem, i teraz jednym ze sposobów, jak powiedziałem, bardzo ważną tendencją w takim przypadku jest szukanie winnych. I gdzie się ich szuka, to i wszyscy znów też podobnie robią, są obiekty czy podmioty obecne w sytuacji są różnie podatne na to, żeby być winnym. Są różnie podatne do roli winnego. W naszym przypadku bardzo dobrze do roli winnego nadawała się Rosja. I z powodów historycznych, i z powodu okoliczności, w jakich wypadek nastąpił. W związku z tym ta tendencja do osiągnięcia kontroli poznawczej i tendencja do znalezienia winnych, przy czym takiego skonstruowania winnych, żeby to nie ja był winny. Odsunięcie winy od siebie i od nas. To bardzo ważny czynnik wtedy, gdy coś się złego dzieje. Ta tendencja skłaniała dość wielu ludzi do tego, żeby tworzyć lub przyjmować teorie, które główną winą albo jedyną winą obciążą Rosjan. Mgła, zamach i inne fantastyczne opowieści, które się w takim przypadku pojawiają, były tego przykładem. Wszakże także obok takiej obronnej tendencji pojawiają się tendencje racjonalne. Część ludzi stara się zrozumieć, jak naprawdę było, analizować fakty i wyciągać z nich wnioski. Można zatem powiedzieć, że w takiej sytuacji jak ta pojawiają się dwa rodzaje reakcji. Reakcja obronna, która zmierza do tego, żeby odsunąć winę od siebie, a wyjaśnić coś przez przypisanie odpowiedzialności na zewnątrz, tak zwana zewnętrzna atrybucja odpowiedzialności, oraz reakcja racjonalna, która próbuje zrozumieć, co naprawdę się stało. Z ludźmi wszakże nie jest tak. Kiedy więc powiemy, jeszcze dodam, że w polskim społeczeństwie wystąpiły takie właśnie zjawiska, to niczego szczególnego o polskim społeczeństwie nie mówimy. Bo tak działoby się w każdym społeczeństwie. Wiecie Państwo, jak fantastycznie wyjaśniano, nawet taką zdawałoby się oczywistą katastrofę, jak atak na New York, na World Trade Center i tym podobne, gdzie na przykład spisek żydowski lub coś podobne miał to wyjaśnić. Ale jak powiedziałem, to nastawienie obronne i nastawienie racjonalne, które występować może w każdym człowieku, to nie jest reakcja typu albo-albo. To może być reakcja i. To znaczy po początkowej reakcji obronnej może nastąpić refleksja, może nastąpić próba analizowania tego w bardziej racjonalnych kategoriach. Chyba że tego rodzaju nastroje i tego rodzaju reakcje zaczynają być wykorzystywane czy używane w walce politycznej, która się w danym kraju toczy. I to u nas się stało, ponieważ można powiedzieć, że reakcje obronne miały swoje polityczne znaczenie. Orientacje obronne można wykorzystać, jeśli się je odpowiednio politycznie ukierunkowuje. Już w braku czasu pominę przykłady, natomiast zwrócę uwagę na przykład na pewną szczególną konstrukcję, która została spopularyzowana w Polsce. Partia PiS i jej przywódca podjęli określone wysiłki, aby tą katastrofę politycznie wykorzystać i czyniąc dwie główne rzeczy. Po pierwsze, aby ją wykorzystać, trzeba utrzymać ów nastrój mobilizacji, napięcia i zagrożenia. I różne czynności podejmowane w Warszawie i w innych miejscach kraju służyły temu celowi politycznemu, który można określić jako Smoleńska nie zapomnimy. Jak Smoleńska nie zapomnimy, to znaczy, że podtrzymujemy emocje z tym związane. Te emocje są do tego bardzo potrzebne. A po drugie trzeba ukierunkować reakcję obronę na właściwe cele. To ukierunkowanie to było stworzenie wyjaśnienia katastrofy, tworząc kategorię winowajcy. Ten winowajca został zbudowany z pewnej zbitki, z pewnej konstrukcji poznawczej, mianowicie wróg polityczny Tusk i zadawniony wróg Polski i Polaków Putin zostali połączeni w jedną całość poznawczą. To trochę jest bardziej rozbudowane, to uprościłem. To nie jest aż tak jedynie tak proste, ale to był jakby główny nurt tego procesu konstrukcji politycznej tego zjawiska. Oczywiście także w tym czasie rozwijały się wyjaśnienia w kategoriach racjonalnych i komisja powołana do tego celu próbowała to lansować. Pamiętam, jak słuchałem wystąpienia ministra Millera, to wydało mi się, że właśnie dokładnie odwrot innego rodzaju konstrukcję on próbował stworzyć. Ta strategia podtrzymywania emocji i ukierunkowania odpowiedzialności ma pewną skuteczność, ale jej skuteczność może być wzmożona wtedy, kiedy dzieje się coś takiego, co silnie aktywizuje owe uczucia, które ja myślę, że bardzo tak obrazowo przedstawione były wypowiedzi pana profesora Krzemińskiego, kiedy mówił o tych uczuć tożsamościowych związanych z pewnym symbolicznym przeżywaniem własnej przynależności narodowej.
Katyn przecież był w tle cały czas.
Słucham?
Katyn jeszcze cały czas.
Katyn był w tle. Tak. Otóż w takim przypadku tak łatwo ją odtworzyć i raport anodyny idealnie się do tego nadawał, bo ten raport zrobił coś odwrotnego. Mianowicie w rolę winowajcy chciał obsadzić, nazwijmy to, nas. Jeśli on nas chciał obsadzić w obronie w rolę winowajcy, to niesłychanie silnie mobilizowało owe uczucia opisywane przez profesora Krzemińskiego. Uczucia obronne i dały w związku z tym odpowiednie wzmożenie tego sposobu myślenia, który nazywałem obronnym, a który był podtrzymywany politycznie. Zmierzam do następującej konkluzji. Reakcja na katastrofę wskazywała, że w społeczeństwie w sposób naturalny pojawiała się reakcja obronna, także pojawiła się próba racjonalnego poradzenia sobie z tą sytuacją, ale że ta próba racjonalnego poradzenia sobie z tą sytuacją może być destabilizowana. Może być destabilizowana bądź przez zewnętrzne okoliczności i właśnie raport Anodiny tak bym traktował, lub przez zamiar polityczny, który jest dla takich czynnych sił politycznych wygodny. Ale jeśli tak, to powstaje pytanie, czy możemy mówić o dwóch społeczeństwach w Polsce? Czy możemy powiedzieć o dwóch stanach społeczeństwa w Polsce? To znaczy o tym, że ci sami ludzie, te same grupy społeczne mogą zareagować różnie w zależności od pewnych okoliczności społeczno-historycznych, w których się znajdują. I że działania polityczne mogą pewne postawy i reakcje wzmagać lub osłabiać. I można tylko powiedzieć tak. I w związku z tym stanowisko, które przedstawił profesor Krzemiński, ja bym troszkę zmodyfikował. Powiedziałbym, że jest w Polsce duży potencjał do przyjęcia owej symbolicznej, tożsamościowej reakcji. I że on może okazać się silniejszy niż przyjęcie postawy pragmatycznej, analitycznej. Ale to nie znaczy, że możemy podzielić ludzi na pragmatycznych i symbolicznych. Tylko możemy podzielić...
Nie słucham? Nie zrobię tego.
A ja tego panu nie zarzucam. Ja chcę tylko wyraźnie określić swoje stanowisko, że podział, że ludzi też tak można podzielić, ale nie wielką część. Natomiast większość może się przechylić w jedną i w drugą stronę pod wpływem pewnych okoliczności. I to, z czym mieliśmy tu do czynienia, w sensie obiektywnych zdarzeń i politycznych działań, prowadziło do takiej właśnie krystalizacji polskiego społeczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa.
Mamy teraz, powiedzmy, pół godziny na intensywną dyskusję i przede wszystkim zadawanie pytań. Proszę, ja byłem znacznie bardziej liberalny od Jacka Kochanowicza, który prowadził znakomicie poprzednią sesję, ale teraz postaram się jednak utrzymać w ryzach naszą debatę, żebyśmy nie przekroczyli granic czasowych. Bardzo proszę, kto z Państwa? Tam na sam końcu. A, bardzo, pan Kostro.
Robert Kostro. No, bardzo mnie ciekawi te i mam wrażenie, że ja słyszę tutaj trochę dwie odpowiedzi. Jedna na to pytanie dotyczące, bo to główne pytanie chyba dotyczy podziału, prawda? Czy istnieje rzeczywisty podział, czy on jest troszkę wirtualny, to znaczy wytworzony przez media i przez scenę polityczną. Odnoszę wrażenie, że profesor Krzemiński raczej by powiedział, że on jest realny, a część z Państwa, pani profesor Giza, czy pani profesor Grabowska chyba raczej sądzić, że bliżej, że to jest trochę taki podział wirtualny. To jest dla mnie bardzo ciekawa kwestia, to znaczy, bo ja sam mam takie odczucie, że on jest jednak wirtualny raczej niż realny, to znaczy, że mam takie poczucie, że o ile rzeczywiście ten dramat, czy takie niesłychanie mocne przeżycia tych pierwszych dni po katastrofie, one były pewną rzeczywistością, takim prawdziwym, realnym faktem, to już przy walce o krzyż miałem poczucie takiego, że to został ten uśmiech kota z Alicji w Krainie Czarów, prawda? Znaczy, że kot zniknął, a zostało coś, gdzie dyskusja trwa, jakaś dziwaczna dyskusja, którą ja w ogóle nie rozumiem i w ogóle ona nie odnosi się w jakikolwiek sposób do rzeczywistości. Ale być może to jest takie moje osobiste odczucie tylko.
Ludwik Dorn, proszę.
Dwie uwagi dotyczące faktów i dwie takie króciutkie polemiczne opinie. Jeśli chodzi o fakty, no to tutaj zaprezentowano tezę, że pewne poczucie takiej empatycznej, rozmytej, nie w sensie słabej, tylko mało skonkretyzowanej wspólnoty żałoby zaczęło pękać w związku z decyzją o pochówku pary prezydenckiej na Wawelu, co widać po internecie. Otóż, o ile ja sobie przypominam, to porządek był jednak cokolwiek inny. To znaczy, kiedy ta decyzja zaczęła być ujawniona, na pierwszej stronie jednego z najważniejszych polskich dzienników ukazał się apel pewnego reżysera i jego małżonki, żeby jednak na Wawelu nie chować, który to apel stał się przedmiotem bardzo obszernej debaty. Pojawiła się pierwsza kontrowersja w elektronicznych środkach masowego przekazu, po czym internetowi psychopaci różnych opcji rzucili sobie do gardeł na forach internetowych. No, może oni by się rzucili i tak, ale tego nie wiemy. Innymi słowy, oni się rzucili z pewnego powodu, bo pojawił się jakby pewne powszechnie omawiane stanowisko publiczne, iż pochówek na Wawelu jest głęboką, ważną kontrowersją i można być albo za, albo przeciw. Tyle co do faktu. Potem z psychopatami internetowymi to być może i tak by było, choć sądzę, że z mniejszą intensywnością. Uwaga druga dotyczy tego, co powiedziała, pewnego konstrukcji intelektualnej, w ramach której pani profesor Giza Poleszczuk zmieściła swój wywód, mianowicie iż no, była żałoba, była empatia, a jednocześnie jeśli chodzi o produkcję sensu i radzenia sobie, była pewna bezradność i ten sens wziął się z pewnej, nie został narzucony, ale wziął się z pewnej interakcji z środkami masowego przekazu, przy czym tutaj rola środków masowego przekazu była niesłychanie ważna, znaczy one odgrywały bardziej podmiotową rolę niż ci, którzy ten sens negocjowali, ale z pozycji słabszej. Coś w tym jest. Ja tego do końca nie odrzucam, ale trzeba się także liczyć z faktami. Innymi słowy, nie można odrzucać tezy, że w zachowaniach ludzkich, w zachowaniach zbiorowych ujawniały się istniejące sensy. No i w jakich to zachowaniach? Otóż ja sobie przypominam kolejkę do Pałacu Prezydenckiego, do trumien, w którym leżały ciała pary prezydenckiej i tam się czekało od 14 do 8 godzin. Innymi słowy, ja nie sądzę, by ludzie z Warszawy, ale także z Polski przyjeżdżali tam tylko dlatego, no, by chcieć się dalej oglądać w tym lustereczku, które podsuwały im media, to znaczy pewien koszt jest za duży. I dwie uwagi. Ja bym bronił jednak mojego poglądu przeciwko panu profesorowi Domańskiemu, że to chodzi jednak o dystrybucję szacunku społecznego, a nie o wykluczenie polityczne czy społeczne. I gdybyśmy mieli większą sieć tych organizacji trzeciego sektora, to tak by nie było. Innymi słowy, pan profesor twierdzi, że to chodzi o władzę, prawda? O wpływ, czyli o władzę. jeden z tych trzech podstawowych wymiarów. Ja sądzę, że chodzi o szacunek społeczny i że poczucie braku wpływu jest poczuciem tego, że nas z naszymi poglądami, z naszym sposobem przeżywania rzeczywistości, wspólnoty narodowej, świata, Europy, Polski nie szanują. Nie tyle to, że nam nie dają i to jest bardzo, bardzo, bardzo głębokie, a i stąd bierze się, i to jest motor, bo kwestia pomnika ofiar katastrofy, kwestia uznania jest kwestią szacunku społecznego. Jeżeli nie chcą tego pomnika, no to nie uznają nie tylko obecności Lecha Kaczyńskiego w przestrzeni publicznej, ale nie uznają także nas z naszymi poglądami. I uwaga ostatnia, nie wszyscy paneliści, ale dwóch z nich, odnosząc się do kwestii społeczeństwo, ale pojawiała się tutaj także polityka, scena polityczna, opisywali tę sytuację tak, jakby w Polsce istniała tylko jedna partia, która ma jakieś interesy, usiłuje coś grać, jakbyśmy żyli w ustroju monopartyjnym. Moje doświadczenie i wiedza temu przeczą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Aha, profesor Gilejku. Bardzo proszę. Piotr.
Przepraszam bardzo. Znaczy ciągnęłabym do lewa, ale przepraszam bardzo. Znaczy ja chcę powiedzieć je, bo rozumiem, że w tej chwili już nie zadajemy tylko pytań, ale może parę słów powiedzieć także komentarza, czy jakiś uwag drobnych. Chciałem skorzystać z tej możliwości, parę słów drobnych słów komentarza, czy uwag powiedzieć. Znaczy pierwsza sprawa moim zdaniem bardzo istotna, to jest kwestia tego wspólnego przeżywania przez społeczeństwo, przez naród tej wielkiego smutku, tragedii, tej wielkiej traumy, jaka powstała bezpośrednio po katastrofie, w pierwszych dniach po katastrofie. Znaczy mi się wydaje, proszę Państwa, że tutaj oprócz tego, że społeczeństwo jako całość, w tej większości przeżywało tę traumę, bardzo istotne znaczenie miał ten fakt, być może w moim przekonaniu bardzo mało podkreślany, w tej katastrofie zginęli ludzie o różnych opcjach politycznych, różnych orientacjach politycznych. To była sytuacja łącząca i będąca swego rodzaju dramatycznym testem polskości czy patriotyzmu dla wszystkich orientacji politycznych. Ja uważam, że ten fakt jest za mało doceniany w ogóle w dyskusjach naszych dzisiejszych na te tematy, biorąc pod uwagę także wrzucony do dyskusji ten temat patriotyzmu w nowej wersji, w nowej postaci, w nowych kryteriach, prawda, i tym podobne. Druga sprawa, moim zdaniem, bardzo istotna, bardzo ważna, to jest kwestia z kolei naszego społeczeństwa. No ta mapa, znaczy ta informacja tutaj przedstawiona w ciągu na tablicy, no ona pokazuje, że jesteśmy stabilni pod wieloma względami, jeśli chodzi o ogólne orientacje, także kryteria, czynniki wpływające na orientacje, postawy i tym podobne. To świadczy mi się o jakiejś dużej dojrzałości naszego społeczeństwa, także ta jego stabilność tego swego rodzaju. I w związku z tym mi się wydaje, że jeśli mówimy o zdawaniu przez społeczeństwo egzaminu po katastrofie, po tym wszystkim, co się dzieje obecnie, to społeczeństwo w całości, w swojej większości zdaje ten egzamin moim zdaniem pozytywnie, racjonalnie. Zachowania o charakterze ekstremalnym w tym zakresie są jednak zjawiskami marginalnymi w swojej rozporowie całej społeczeństwa. I to, co kiedyś Janusz Czapiński pisał z innej okazji, że społeczeństwo daje sobie lepiej radę z tymi problemami niż państwo, w tych tragicznych wydarzeniach i po tych wydarzeniach też moim zdaniem znajduje swoje potwierdzenie. I ostatnia uwaga, którą chciałem poczynić, to jest uwaga dotycząca z kolei właśnie problemu instytucji, elity politycznej instytucji. No tu dylemat pod tytułem właśnie przeżywania i tak dalej jest tematem bardzo kontrowersyjnym, dyskusyjnym, a ja nie chcę już tego poruszać. Natomiast w moim przekonaniu elementem także pozytywnym w pewnym sensie, aczkolwiek trudno mówić o pozytywnych elementach związanych z tym tragicznym wydarzeniem, są zmiany występujące w Kościele katolickim, zwłaszcza w hierarchii kościelnej. Ostatnie wypowiedzi biskupów z ostatnich dni znaczy świadczą o tym, że Kościół zaczyna jak gdyby nie tylko korzystać ze swojej sytuacji w Polsce, ale włącza się jak gdyby do pewnego racjonalnego spojrzenia na wszystko to, co się dotyczyło, co wystąpiło w naszym społeczeństwie, także w sensie elementu wiary. Elementy wiary i Kościoła i tak dalej również przede wszystkim miały swoje znaczenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, proszę bardzo. Bardzo proszę, Piotrze.
Dziękuję bardzo. Dużo słyszeliśmy o stanie...
Proszę przedstawiania się.
Karin Tomala, Polska Akademia Nauk. Dużo słyszeliśmy o stanu społeczeństwa. Pytanie brzmi, czy możemy powiedzieć, że po katastrofie polskie społeczeństwo raczej koncentruje się na samo siebie i sprawy wewnętrzne, wyjątkiem tutaj jest Rosja, już nie grają tej roli jak poprzednie. I pytanie tutaj do panów profesorów. Nie mówiono o różnych bezpieczeństwach, na przykład jak wygląda dominacja Zachodu w XXI wieku, czy to, pan Rajkowski mówi tutaj o zagrożeniach, czy to odczuwano jest jako zagrożenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę, profesor, pan redaktor Olicki i później... I później pan profesor.
My ocenę społeczeństwa i ocenę zachowań wszystkich pchamy bardzo wysoko, właściwie można powiedzieć, że w jakimś sensie na piedestał. A tymczasem mnie intrygują pewne inne zjawiska, które przy tej okazji się pojawiły. Myślę o zjawisku zbiorowej histerii, które niewątpliwie miało miejsce. Ciekawi mnie, jak na to państwo patrzą, bo ta zbiorowa histeria była czynnikiem samopobudzającym się i generalnie tworzącym pewne nowe postawy, nowe zjawiska i nowe zachowania, inne zachowania. Po drugie, brakuje mi tutaj w tej analizie odniesienia do sytuacji, które miały miejsce przed laty, czy powiedzmy do sytuacji, które mają miejsce za granicą. O czym konkretnie myślę? Może państwo się w tej chwili na mnie przez chwilę oburzą, ale chcę przypomnieć takie wydarzenie jak śmierć Bieruta, który, jak wiadomo, zmarł w czasie 20 zjazdu. Ukute zostało takie powiedzonko, że pojechał w futerku, powrócił w kuferku i tak dalej. I ten pogrzeb Bieruta był zjawiskiem samym w sobie. Tam było chyba niemal cała ludność Warszawy. Około 500 000 ludzi przed Pałacem Kultury. Tłumy, które po prostu obserwowały idący ten kondukt pogrzebowy. No, pamiętam, co pisała, znaczy przeczytałem, co pisała Maria Dąbrowska w swoich wspomnieniach, gdzie mówiła o jakiejś takiej nadzwyczajnej polskiego społeczeństwa dobroci, które po prostu się zachowało niezwykle jak na osobę, na tego dyktatora, który był tą ofiarą. Druga sprawa, która się mnie na przykład narzucała, jeśli chodzi o porównanie, to była reakcja bardzo rozwiniętego społeczeństwa, myślę o społeczeństwie brytyjskim, na śmierć Diany. Była to przecież, jak sięgniemy pamięcią do tych scen, do tych sytuacji, które prezentowała telewizja, to była to gigantyczna zbiorowa histeria społeczeństwa brytyjskiego i rzeczywiście do trumny Diany starały się dotrzeć setki tysięcy, jeśli nie miliony Brytyjczyków. Aż potem stała się to impreza lekko komercyjna, gdzie rodzina ją wywiozła na tą jakąś taką specjalną wysepkę. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że przecież takie reakcje, jak to, co mieliśmy, to z czym mieliśmy do czynienia po 10 kwietnia, w takich reakcjach jest mnóstwo czynników irracjonalnych. Mnóstwo czynników takich, które są właściwie trudne do wyjaśnienia. I mnie by bardzo frapowało jakieś spojrzenie z lotu ptaka i pokazanie tej całej sytuacji w całej wielkiej, wielkiej złożoności.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Dziękuję, Aleksander Łuczak. Że ja zgadzam się z tą oceną, która została przez państwa przedstawiona. Dotyczy zachowań społeczeństwa w chwilach tych, które przeżyliśmy w ostatnim okresie i że społeczeństwo zdało egzamin, zachowało się godnie. Natomiast bardziej by mnie zainteresowała sprawa, jakcy my jesteśmy i jak patrzymy na społeczeństwo w pewną perspektywą przyszłości. Otóż ja uważam, że to, co się stało, jest
pewnym etapem, który ma swój jakiś koniec i pewne jeszcze konsekwencje będą długo, ale nie mogę zgodzić się z opinią, że my jesteśmy zadowoleni ze społeczeństwa. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że politycy, media boją się cokolwiek złego powiedzieć o społeczeństwie. Ale chociażby z tego, co tutaj słyszeliśmy, że społeczeństwo nie bierze udziału w wyborach, że społeczeństwo w samorządowych nie bierze ani w parlamentarnych, tak jak inne narody, że tak jak ani w inny sposób mamy rozwinięte organizacje pozarządowe, świadczy o tym, że trzeba również, bym powiedział, mocniej i z pewną, bym powiedział, taką wyrazistością mówić o tym, że społeczeństwo również jest, no, użyję tego określenia, nie zawsze zdające egzamin. Tak jak chciałoby się, czy jak powinno to następować, czy jak obecna sytuacja wymaga. Jeżeli przyjrzymy się na to, co mamy na tych mapach, że ten podział jest, prawda, taki, jaki jest i pan profesor Gilejko mówi, że z tego powinniśmy się cieszyć, że to jest stabilne, to ja uważam, że ten podział zarysowany przez, można powiedzieć, granice zaborowe jest czymś, co jest stabilne, ale jednocześnie powinno ulegać zmianie i przekształceniu.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, proszę. Tak, 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 tak.
Ja mam pytanie. Mnie się zdawało w pierwszych, najpierwszych dniach po katastrofie smoleńskiej, a pierwszy wieczór 10 kwietnia spędziłam w mieście i na krakowskim przedmieściu głównie, mnie się zdawało, że będzie możliwe stawianie tych dwóch wizji politycznych, o których mówił tutaj pan profesor Krzemiński przede wszystkim. To znaczy, skracając bardzo, tej tożsamości opartej na sferze symbolicznej bardziej i tej opartej na polityce pragmatycznej, że będzie możliwe widzenie tego nie jako alternatywę. Nie powiem, że to się jakoś syntetyzować może, ale zdawało mi się, że to może przestać być alternatywą, i wobec tego kształtowanie się polskiej tożsamości będzie przebiegać właśnie ku takiemu połączeniu tradycji i tego, co nazywamy pragmatyczną polityką. Potem wszystkie wydarzenia wydają się temu przeczyć, ale ciekawi mnie bardzo pogląd państwa na taką sprawę, na takie właśnie pytanie.
Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania, uwagi? Jeżeli nie, to ja jedno zdanie tylko przed udzieleniem głosu naszych panelistów. Mnie interesowała te elementy polemiki profesora Rajkowskiego z profesorem Krzemińskim, zwłaszcza na tyle danych, które pani profesor Grabowska podała. Mianowicie profesor Grabowski w tych danych jest bardzo widać wyraźnie wpływ obiektywnych danych, nie kultury politycznej, nie wizji polskości, tylko widać wpływ wykształcenia, wieku, miejsca zamieszkania, stopień religijności. Prawda? Te same dane, które kształtują tak bardzo ostre podziały, na przykład w Stanach Zjednoczonych również. Prawda? Otóż to są podziały, które są obiektywne. Otóż Iryk Krzemiński podał interpretację, abstrahując od tych podziałów, na dwie kultury polityczne, które współistnieją. Jedna, nazwijmy to pragmatyczna, druga, nie pamiętam jak to nazwałeś, powiedzmy romantyczna, czy symboliczna, czy narodowo-patriotyczne. Profesor Rykowski zaproponował interpretację taką, iż w istocie mamy do czynienia z dwoma stanami społecznymi. Też w kategoriach teorii światła nie ma jednej interpretacji, jednej teorii wyjaśniającej zjawisko światła. Potrzebne są dwie teorie, które w sumie to tłumaczą. Ale jak to pogodzić z tymi danymi obiektywnymi? Na ile można włączyć tutaj rozumowanie Ludwika Dorna na temat problemów uznania czy godności? To znaczy, że problemy ci underdogs, to znaczy ci niżej po położeniu społecznym, odwołują się do pewnych archetypów, do pewnego typu tradycyjnego języka polskiego w obronie również własnej godności, własnej sytuacji. I to może być ta zmienna. Ja nie mówię, że ona dokładnie tłumaczy
ale że w każdym razie to może godzić te różne interpretacje. Dziękuję bardzo i może poproszę na początku profesor Grabowską, dlatego że musi wyjść za chwilę, a później już w odwrotnej kolejności, zgodnie z tradycją. Proszę bardzo.
Przepraszam bardzo za to zakłócenie kolejki, ale mam zajęcia na uniwersytecie, a w instytucie jest komisja akredytacyjna, więc
nie tłumacz się,
tym bardziej muszę. Tylko do trzech rzeczy, do których uważam, że powinnam się odnieść. Się odniosę, mianowicie jeśli chodzi o te podziały społeczne, to ja je mam za jak najbardziej realne. No myślę, że gdyby tak nas tutaj stopniować, to należy do tych socjologów, którzy argumentowali, że realne podziały społeczne, społeczno-polityczne istnieją. To jest pierwsza kwestia. Druga, znaczy tutaj dwie osoby, pan profesor Rejkowski, też jeden z dyskutantów, podnosił kwestię po pierwsze liczebności ofiar, po drugie ich wielopartyjności. Otóż ja bym chciała powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku liczebność wydaje mi się mniej ważna, ponieważ to byli ludzie wybrani. To znaczy w wyborach wolnych prezydent Lech Kaczyński bezpośrednich, było tam bardzo wielu posłów i senatorów wśród ofiar. Były osoby wprawdzie niewybrane, ale zajmujące kluczowe stanowiska w pewnych środowiskach społecznych i w pewnych instytucjach społecznych, więc każda z tych ofiar mnoży się, ja nie potrafię powiedzieć przez ile, prawda, ale no, to jest jednak inna sytuacja niż losowo atakujące tsunami i inna sytuacja niż towarzysz Bierut czy księżna Diana, prawda. To ja myślę, że jak gdyby rozłożenie tych ran po ofiarach w społeczeństwie polskim, tak w sensie geograficznym, jak w sensie społecznym, no nie chcę powiedzieć, że jest równomierne, ale że po prostu my tych wyrw nie doceniamy, że to nie chodzi tylko o rodziny, ale właśnie chodzi o środowiska społeczne, instytucje ważne, o wyborców wreszcie i oczywiście tu nawiązuję do uwagi Ludwika Dorna. No, mam rzeczywistość polską za jak najbardziej wielopartyjną, czemu w moim opracowaniu dawałam wielokrotnie wyraz. Ostatnia sprawa, znaczy tu bym chciała powiedzieć, że osobiście sądzę, nie mam na to żadnych konkretnych danych na poparcie mojego stanowiska, że po prostu jakby jedyną szansą naszego dynamicznego rozwoju jest pogodzenie tradycji z pragmatyką czy tradycji z modernizacją, że po prostu jeśli to się w jakiś sposób, ten mariaż nie dokona, no to jakby takiego nowego koła zamachowego, jakim było wyzwolenie się spod systemu komunistycznego, nie będzie i tutaj żadne ani zabiegi, powiedziałabym, takie o charakterze inżynieryjnym, ani zabiegi o charakterze inżynierii symbolicznej, co bardzo wątpię, żeby takie zabiegi mogły być efektywne, nic nie dadzą. Dziękuję bardzo. Przepraszam.
Dziękuję bardzo. Profesor Rykowski, wobec tego teraz proszę, wracamy do...
Póki nie widzi jeszcze pani profesor Grabowska, to chcę powiedzieć, że moja uwaga o liczebności dotyczyła dokładnie tego, o czym pani mówiła, że nie liczba się tu liczy, tylko znaczenie tych, którzy zginęli. I właśnie to, co chciałem zaakcentować, że to było bardzo szczególne, iż śmierć tych ludzi w takich okolicznościach było bardzo silnym ciosem w podstawy poczucia bezpieczeństwa w życiu społecznym. Ale główna kwestia, która podnoszona była i przez dyskutantów, i w naszych rozważaniach, to była kwestia tych dwóch, czy jednych, tych podziałów społecznych. Chciałbym w tej sprawie powiedzieć rzecz następującą. Po pierwsze, sądzę, że podziały są przedstawione tutaj są podziałami realnymi, jeśli chodzi o bardzo różne wymiary cech społecznych. Wszakże i z tymi podziałami jest, czy może być skorelowana podatność na pewne treści ideologiczne albo na pewne stany. Także sądzę, że my różnimy się tym, jak łatwo wzbudzić w nas przekonanie, że honor kraju jest zagrożony, że tożsamość polska zmusza, wymaga od nas takich czy innych działań, że to prawie u wszystkich z nas i problem honoru, i problem tożsamości istnieje. Ale różnimy się podatnością, łatwością wzbudzenia tych motywów i przekonania, że w tym akurat konkretnym przypadku o honor chodzi. Tak więc te podziały, o których mówimy, to są podziały realne, ale nie w tym, że musimy albo tak myśleć, tylko w tym, jak łatwo wzbudzić w nas jeden lub drugi typ myślenia. Ja w związku z tym też sądzę, że przyszłością, że konstruktywną przyszłością byłoby przezwyciężenie tej opozycji i poszukiwanie jakiejś formy połączenia obu perspektyw. Sądzę natomiast, że utrudnieniem dla tego procesu jest traktowanie tego podziału i tej różnicy perspektyw jako podstawowej zasady politycznych różnic w Polsce. Kiedy ten właśnie podział czyni się podstawową zasadą politycznych różnic, to bardzo łatwo go petryfikować, wiązać z nim bardzo silne emocje i uniemożliwić jego przezwyciężenie. Chciałbym w tym kontekście zwróciła moją uwagę komentarz pana premiera Dorna. Dwa komentarze. Jedne dotyczące tej koncentracji na jednej partii. Muszę powiedzieć, że to mnie też troszkę dokuczało, że tak bardzo skupiam się na jednej partii, a w takim złożonym procesie społecznym jest wielu podmiotów i o różnych podmiotach można by różne rzeczy powiedzieć. Ale tak się to złożyło, że w tym kwestii, którą tu rozważam, jest pewien, nazwijmy to, gracz główny. I dlatego też sądziłem, że temu graczowi głównemu najwięcej uwagi należałoby poświęcić. Natomiast podzielam zdanie pana premiera Dorna o ogromnej roli poczucia problemu szacunku i poczucia upokarzania jako czynnika, który generuje pewne postawy i wywołuje określone społeczne reakcje, także te, które ujawniają się w zachowaniach politycznych. Dlatego na poprzedniej dyskusji, na której pan wypowiadał tą opinię i dzisiaj sądziłem, że to uchwytuje bardzo ważny aspekt sprawy. I ostatnia wreszcie uwaga dotyczy tego, co pan redaktor Ralicki określił jako zbiorowa histeria. Ja sądzę, że to nie jest dobre określenie, w szczególności to nie jest dobre określenie dla tej sytuacji. Starałem się podkreślić wyraźnie, że taka sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia, to była sytuacja angażująca autentyczne emocje ludzi. Autentycznie do ich osobiście dotyka, chociaż nie wszyscy wiedzą, co z tym zrobić. Na to nie ma gotowych recept, jak się zachować wobec takiego zagrożenia. I dlatego nie nazywam to jakąś formą zbiorowej histerii. Natomiast prawdą jest, że gwałtowna mobilizacja patriotycznych uczuć występuje w różnych krajach, jak państwo przypominają sobie te absurdalne emocje patriotyzmu wzbudzone w Ameryce wtedy, kiedy Reagan posłał wojsko na malutką Grenadę, albo kiedy pani Thatcher walczyła o Falklandy, jakie wzmożenie patriotyzmu można było uzyskać w tych krajach. Zresztą patriotyzmu wykorzystanego politycznie przez jednego i przez drugiego przywódcę. To tym bardziej możemy powiedzieć, że nasza polska reakcja nie jest jakąś czymś, co by mogło znaczyć, że my jesteśmy emocjonalnie niezrównoważeni. Natomiast sądzę także, że i na tym właśnie chcę skończyć, że ważne jest, co się dzieje z tymi reakcjami potem i na tym się właśnie skupiałem, żeby zwrócić Państwa, żeby podkreślić te zjawiska w naszym życiu społecznym, które niestety tego rodzaju podziały i tego rodzaju emocje politycznie wykorzystują.
Dziękuję bardzo. Profesor Ireneusz Krzemiński, bardzo proszę.
No, ja muszę trochę sprecyzować dokładnie moją tezę, bo ona miała dwie warstwy i one trzeba je rozróżnić. Ja chciałem powiedzieć tylko po pierwsze tak, że generalnie sprawa tożsamości narodowej okazuje się być niezwykle ważna i jest przedmiotem również bardzo ważnej gry politycznej, ale jest ważna dla ludzi generalnie, prawda? Tak bym to chciał powiedzieć. Tutaj nawiązuję po prostu do takiej sprawy, która wiąże się w ogóle z procesem transformacji, z modernizacją, jak to się mówi teraz, polskiego społeczeństwa i w ogóle całej tej grupy społeczeństw i narodów, które do czołówki zachodniej dołączyły. Przed kilkunastu już laty w takiej jednej z pierwszych podsumowujących transformację książek Klaus Hoffe, badacz niemiecki, napisał, że przewiduje, że problemy związane z tożsamością narodową będą jednym z istotnych elementów tych przemian transformacyjnych, co wydawało mi się w ogóle nieprawdziwe, bo jakoś nikt się w ogóle wtedy tym nie zajmował, ale on, jak się okazuje, miał rację, bo mnie się wydaje, że w tej chwili również to, co mówi profesor Rejkowski, szukanie poczucia jakby bezpieczeństwa własnego, w sensie takim ludzkim, jednostkowym, rodzinnym, ale też i narodowym, w tym zmieniającym się świecie, jest jednak bardzo ważną potrzebą ludzi i tożsamość narodowa jest odpowiedź na to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak się mamy wobec innych odnosić i tak dalej. I to jest pierwsza część tej tezy. Mnie się wydaje, że cały ten przypadek właśnie katastrofy smoleńskiej pokazuje, jak ważna jest ta kwestia tutaj tej tożsamości narodowej i tyle tylko, że właśnie w polemice w pewnym sensie z nieobecnym już tutaj Antonim Sułkiem mówię, że to przeżywanie żałoby od początku było napiętnowane grą polityczną. I druga warstwa tej tezy jest taka, że od początku, zwłaszcza ci, którzy uznali się za główne ofiary, czy też ci, którzy uznali się za tych, którzy mają dbać o ofiary i właściwe ich uczczenie, od początku nałożyli na to bardzo wyraźną interpretację polityczną, prawda? Myślę tutaj oczywiście o PiS-ie i tej grupie, która później się wykształtowała spontanicznej postaci tak zwanych obrońców krzyża. No i tutaj powiem polemicznie w stosunku do profesora Domańskiego. To nie była żadna grupa zmarginalizowanych, jakichś biedaków, którzy tutaj nie wiadomo co, gdzieś są biedni i opuszczeni. Tam byli ludzie i starsi, i młodsi, mniej i bardziej wykształceni, raczej stanowiący właśnie znowu pewną publiczność, do której pewien gotowy wzór polskości wyjątkowo dociera, którzy uważają go właśnie również za pewien rodzaj zobligowania politycznego i który właściwie tworzy ten elektorat jednej strony. Ale nie oznacza to, że nie ma drugiej strony, bo przecież przypominam, i to wydaje mi się bardzo ważne, tę konfrontację, jaką miała miejsce na krakowskim Przedmieściu, kiedy zwołali się w nowoczesny sposób, czy też bardziej nowoczesny sposób, ci, którzy byli przeciwnikami obrońców krzyża, prawda? Zwłaszcza po tym jego obronie, po decyzji o usunięciu i przeniesieniu krzyża do kościoła świętej Anny. Tam mieliśmy do czynienia z konfrontacją różnych jednak rodzajów definiowania sytuacji, również w kategoriach narodowych przede wszystkim. Tyle tylko, że jedna strona, ci obrońcy krzyża, mieli bardzo wyraźną, jednoznaczną, jakby to powiedzieć, dającą się prosto wypowiedzieć wizję tego, co to jest polskość i kto jest prawdziwym Polakiem, ale druga strona, przeciwstawiając się temu, była zapewne bardziej zróżnicowana w swoich patriotycznych uczuciach, prawda? I to jest właśnie ta niewspółmierność tych zróżnicowań. Pewien typ polskości, pewien model polskości, zresztą dający się dokładnie ulokować w kategoriach tradycji narodowej, właśnie katolicko-narodowej, ma bardzo wyraźną reprezentację polityczną i to właściwie wydobyło się na jaw z całą rozciągłością. Polityka pragmatyczna nie jest tutaj dokładnie przeciwstawieniem tego, bo jeżeli mówiłem o konsekwencjach dla myślenia politycznego, to miałem na myśli znowu taką pewną wizję polityczności, taką, jaką na przykład prezentuje Jarosław Kaczyński, dla którego sprawy tam, nie wiem, OFE, a nawet tych zakupów, które robił, tak naprawdę są drugorzędne wobec tego, co jest podstawowym celem, prawda? Głoszenia tutaj siły polskości, siły narodu, odwołania się do tradycji, polityka powinna nosić tutaj przede wszystkim sztandar tych wartości, o które powinniśmy walczyć. No, pragmatyczna polityka w moim sensie tutaj nie może jednak, i to jest też pewna nauczka, i tutaj ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć, w pewnym sensie nawiązując do wypowiedzi pana Uczaka. Właściwie to, co najciekawsze to dopiero dla myślenia socjologicznego, to co właściwie wynika z tego, co tak mocno ta sytuacja pokazała. No, można powiedzieć tak, jak właściwie wobec tego ta polityka pragmatyczna, czy ona w ogóle może abstrahować jednak od owego zaangażowania w wartości, przede wszystkim w wartości narodowe. No i okazuje się, że ona nie może uciekać od dania odpowiedzi na swoją wersję polskości, swoich wartości narodowych, bo będzie przegrana. Jeżeli tutaj słyszałem te krytyczne głosy o tym państwie, które się nie sprawdziło, albo tam takie byle jako było, pan Mateja tak tutaj to akcentował, to między innymi dlatego ta niesprawność instytucji polegała na tym, że albo one nie są w stanie, albo nie chcą opowiedzieć się za jakimś własnym modelem polskości. Myślę, że na przykład cała sprawa z komisją Millera, z trudnością, jaką on staje, jest to, że co by w tej chwili komisja Millera nie uzgodniła, to będzie to natychmiast atakowane przez właściwie wszystkich zorganizowanych aktorów z tej sceny politycznej, a przede wszystkim oczywiście przez tę narodową grupę. Bez względu na to, co by ona nie powiedziała. Moim zdaniem to jest właściwie coś, co rodzi następne pytanie o znaczenie tego konfliktu. Bo oczywiście nie jest to jedyny konflikt polityczny, nie jedyne zróżnicowanie w Polsce istniejące na szczęście. Ale jego tak niesamowicie polityczne zinterpretowanie powoduje, że on nabiera szczególnej mocy. I teraz jaka jest pytanie o przyszłość, jest pytanie o to, czy ten konflikt służy modernizacji, służy społeczeństwu, czy nie służy. Moim zdaniem jest destrukcyjny. Chociaż jakby się odwołać do takiego badacza jak Eisenstadt, to on zawsze twierdził, że zróżnicowanie symboli narodowych, różne elity opowiadające się za różnymi wartościami raczej sprzyjają modernizacji. Ale w tym wypadku to moim zdaniem będzie jego przeszkoda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani profesor Giza Poleszczyk, bardzo proszę.
Dobrze, ja postaram się bardzo krótko do kluczowych kwestii i zacznę od pytania o rzeczywisty zakres takiego konstruowania społeczeństwa przez media. I chciałam Państwu zwrócić tylko uwagę na fakt, że nowoczesne społeczeństwo masowe, o którym mówimy, czyli ponad 38 milionów ludzi, no już nie ma takiej możliwości, żeby samo o sobie wyrobić sobie pogląd. Że my znamy pewne ograniczone kręgi społeczne z naszego doświadczenia, ale społeczeństwo polskie jako ten abstrakt z 38 milionów to już niekoniecznie. I w tym procesie, co zresztą jest w socjologii dobrze opisane, no właśnie pojawiają się różnego rodzaju symboliczni pośrednicy, czyli ludzie, którzy mają kompetencje i ekspertyzę, żeby nam opowiedzieć i opowiadać o tym, jakie to społeczeństwo, którego my jesteśmy cząstką, jest. Więc z tego punktu widzenia ja bym powiedziała, to jest oczywiście kwestia jakby no, do zbadania, tak, kto na ile i na co jest odporny. Tak? Innymi słowy, na ile rzeczywiście to lustro, które nam się podsuwa, to my się w nim rozpoznajemy. To mnie prowadzi do drugiego punktu, mianowicie kwestii sondaży. Mianowicie chcę zwrócić uwagę na to, że w pewnym procesie, który jest absolutnie niekontrolowany przez naukę, sondaże stały się narzędziem, stały się w istocie rzeczy towarem i stały się narzędziem, którymi posługują się bardzo różne podmioty, które mówią o społeczeństwie. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że jest to narzędzie, które jest bardzo niebezpieczne, bo ma ono naukową legitymizację, zostało sfetyszyzowane i w zasadzie, jak nam się powie, badanie było na próbie reprezentatywnej, to każdy powie, o przepraszam, to w takim razie musi być prawda, a jednocześnie mogę Państwa tylko na razie zapewnić, to niedługo będzie opublikowane, że 90% publikowanych sondaży w różnej formie jest pozbawiony informacji, które mogłyby pomóc ocenić ich wiarygodność, czyli nie spełnia kryteriów nakładanych przez organizacje firm badawczych, na przykład daleko nie szukając. I to miałam na myśli. Ja nie chcę krytykować sondaży jako takich, tylko zwrócić uwagę na fakt, że ich upowszechnienie się doprowadziło do tego, że Bóg jeden wie, jakie głupstwa nam o nas samych, kto może opowiedzieć któregoś dnia właśnie przy użyciu sondaży. Chcę też zwrócić uwagę na fakt, że sondaże są preformowane w tym znaczeniu, że my odpowiadamy tylko na te pytania, które nam zadają. A pytania zawsze są zadawane z punktu widzenia czyjegoś zainteresowania i dziedziny, którą on osobiście uważa. Tak. No ja myślę, że media, które zamawiają sondaże notorycznie, nie mają żadnych hipotez nawet, prawda? My mamy, tak, ale nasze sondaże to są stosunkowo rzadko publikowane, prawda? Ja mówię tutaj cały czas o tych sondażach, które są przedstawiane masowej publiczności. I chcę też zwrócić uwagę na fakt, że one są preformowane, ale z drugiej strony w nich, i to chciałam powiedzieć, pewne słabe zależności są jakby wyolbrzymiane do granic pewnej generalizacji, która nie jest uprawniona ze statystycznego punktu widzenia. No daleko nie szukając, na przykład no, mamy tutaj tę mapkę, no ale ta mapka jest też skorelowana na przykład, nie wiem, ze stanem demograficznym. Znaczy jest bardzo dużo powiązanych zmiennych, a nam się to przedstawia w sposób zupełnie jednoznaczny. I to jest druga rzecz, tak? Że to nie chodzi o krytykę sondaży jako takich, tylko o zwrócenie uwagi na fakt, że są one...
Co błędnego jest w tej mapce wobec tego?
Słucham?
Co błędnego w
tej mapce? Ja nie mówię, że to jest coś błędnego, chcę tylko zwrócić uwagę na fakt, że tam wchodzą w grę nie tylko zabory, tak? Że tam są prawdopodobnie różne inne czynniki i trzeba by się było rozsądnie zastanowić.
Mirka nawet nie wspomniała o zabiorach, pokazała podobieństwo po prostu tych map, prawda? Znaczy to co jest oczywiste.
To... No tak, to ja z tym akurat nie dyskutuję. I chciałam też powiedzieć, że bardzo bym chciała zgodzić się z panem profesorem Rejkowskim, żebyśmy zaczęli mówić o procesach, o stanach, a nie o twardo istniejących grupach i twardo istniejących podziałach, co wymaga no, troszeczkę innego podejścia również metodologicznego i żebyśmy zaczęli sobie zadawać przynajmniej to pytanie, którego ja nie chcę rozstrzygać, na ile mówienie o podziałach tworzy te podziały. Tak? Innymi słowy, przyczynia się do petryfikacji albo nawet jakby wyolbrzymienia czy urealnienia pewnego stanu rzeczy, który istniał, ale może w słabej postaci. Wreszcie chciałam powiedzieć, że znowu z naszych badań jasno wynika, że jesteśmy społeczeństwem, które dostaje chyba najbardziej negatywny feedback, jaki można sobie wyobrazić. Innymi słowy, to co się mówi nam o nas samych, czyli o społeczeństwie, jest bardzo dalekie od zadowolenia. Przeciwnie, nam się mówi, że żadni z nas obywatele, tego nie potrafimy i tamtego nie potrafimy. Ten feedback jest niesłychanie negatywny. I to powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, budowanie dystansów, tak? Ponieważ tak naprawdę jest to ocenianie i jakby karcenie ex cathedra i to jest właśnie, to się wiąże z tym, o czym też już była mowa, mianowicie z brakiem szacunku i z jakby takim bardzo negatywną oceną wystawioną różnych grupom. I też chcę zwrócić uwagę na kompetencje. Na przykład psychologowie z grupy pana profesora Kofty pokazują, że negatywna samoocena grupy natychmiast przekłada się na przykład na faworyzowanie obcych kosztem swoich, na zmiany zachowań w przestrzeni publicznej. No więc też warto zadać sobie pytanie, na ile ten dyskurs publiczny o społeczeństwie no, ma swoje przełożenie potem na przykład na nasze zachowania w przestrzeni publicznej. No i wreszcie chciałabym skonkludować to tym, i to miałam na myśli, mam nadzieję, że wystarczająco jasno się udało mi wyrazić, że teza, którą próbowałam przekazać, jest taka, że może właśnie wszystkie te rzeczy przesłaniają nam coś, co się stało, co jest bardzo ważnego, że być może powinniśmy również zacząć przyglądać się społeczeństwu, wychodząc od perspektywy ludzi i od problemów ludzi, czyli to jest raczej kwestia otwarcia kanałów artykulacji, słuchania i wspierania ludzi w uświadamianiu sobie tego, co właściwie myślą, zamiast jedynie zadawania im pytań, które wyrastają z naszego zrozumienia rzeczywistości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Profesor Henryk Domański, bardzo proszę.
Dużo pytań koncentrowało się właśnie wokół kwestii podziałów społecznych, więc W moim przekonaniu te wykresy, które żeśmy tutaj zobaczyli, one pokazują bardzo słabe związki między usytuowaniem w strukturze społecznej czy takimi zmiennymi strukturalnymi, a tym podziałem, o który nam tutaj chodzi, z wyjątkiem być może wykształcenia, tam się zarysowała tak wyraźna taka dosyć zależność. Im wyższe wykształcenie, tym mniejsze przywiązanie do symboli religijnych, tym większe prawdopodobieństwo zapewne, że się chodzi przed Pałac Prezydencki i tak dalej. Natomiast z wiekiem, z miejscem zamieszkania te zależności były raczej słabe, a tak jak właśnie powiedziała pani profesor Giza, można je podejrzewać o to, że są pozorne, czyli stoi za nimi jakaś trzecia zmienna wyjaśniająca albo coś takiego. Natomiast w kwestii podziałów to ja bym podsumował to, co tutaj powiedziano, w taki sposób, że oczywiście to jest tak, że w ogóle istotne podziały społeczne to są w uśpieniu, w ukryciu, ich gołym okiem nie widać. W związku z tym nie oczekujmy tego, że one będą widoczne. One się ujawniają w pewnych sytuacjach i taka sytuacja właśnie miała miejsce w tamtym roku. I o tym żeśmy chyba tutaj mówili. I będzie trwała przez jakiś czas. I teraz jeszcze wracając w gruncie rzeczy, jakie tutaj są główne zmienne wyjaśniające? Jednak to zróżnicowanie, to kto prawda kładzie większy nacisk na przeżywanie symboli religijnych, narodowościowych, przywiązuje większą wagę do celebrowania uroczystości, a kto nie. Jedną z takich zmiennych, to bym się tutaj zgodził z panem profesorem Krzemińskim, jest taka to poczucie tożsamości narodowej czy chęć jego demonstrowania. Na jednym krańcu tej skali są ci, którzy przywiązują do tego wielką wagę i to jest okazja do tego, żeby to mieli zademonstrować, a na dole są ci, którzy w ogóle negują znaczenie, że to jest nieważne albo że wręcz demonstrowanie tego spycha nas na jakieś peryferia Europy. Więc to na pewno jest zmienna wyjaśniająca to. Druga to jednak częściowo ten status, o którym żeśmy mówili, ale w takim sensie obiektywnych cech położenia społecznego, a trzecia to jest ten prestiż, godność, szacunek. I tutaj rzeczywiście uważam, że teza, którą wysunął pan premier na jednym z poprzednich spotkań, jest wręcz odkrywcza, bo ja się z nią nie zetknąłem. To objaśnienia polskiej rzeczywistości, tutaj dlatego pozwoliłem sobie ją powtórzyć. Aczkolwiek ja widzę ten prestiż, godność i szacunek jako, że tak powiem językiem socjologicznym, zmienną wyjaśnianą, czyli zjawisko, które jest konsekwencją czegoś. I dla mnie to jest konsekwencja, tak jak ja to przedstawiłem, głównie poczucia bycia wykluczonym czy nieuczestniczenia, czyli walczy się o władzę po to, żeby mieć prestiż. Oczywiście ludzie sobie tego nie uświadamiają, jak sądzę. Nasze społeczeństwo chce odzyskać, część chce uzyskać oznaki szacunku, jakąś godność, natomiast ta walka o władzę, tak jak pan powiedział, ja powiedziałem, poczucie bycia wykluczonym czy nieuczestniczenia jest tym, co prowadzi do prestiżu, ponieważ z tym prestiżem to jest tak, że on jest charakterystyczną cechą prestiżu jest to, że nie można jego uzyskać na siłę. Nie można nikogo namówić do tego, żeby mnie cenił, prawda? No to wiemy wszyscy o tym. I w gruncie rzeczy i w ogóle działa to w przeciwstawnym kierunku. Prestiż się ma za coś. Prestiż to w ogóle najlepiej uzyskać wtedy, jak się czeka, prawda? I on spływa. Ale walka o władzę, czyli chęć udowodnienia samemu sobie i innym, że ja coś znaczę, może być tym środkiem odzyskiwania prestiżu. Pan premier patrzy na ten prestiż bardziej po weberowsku jako taki samodzielny wymiar. Ja patrzę na to tak bardziej trochę przyczynowo w takim ciągu znowu, bo nie wierzę, żeby coś spływało samo w sobie, ale tutaj nie ma między nami żadnej sprzeczności. Natomiast powtórzę, że to jest naprawdę odkrywcze.
Dziękuję bardzo, dziękuję panelistom, dziękuję państwu za uwagę. Myślę, że mieliśmy i tę sesję, i poprzednią bardzo interesującą i spotykamy się z powrotem o 14:30 na sesji Katastrofa i Polityka. Serdecznie państwa zapraszam.